Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiamy z pięknej zabawy koło Tarnowa, gdzie mieści się sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny. To jest jej miejsce rodzinne. Tutaj się znajdujemy. To jest piękne miasteczko modlitewne. O tym wszystkim będzie w tym dzisiejszym programie. Jest młodzież z KSM-u, jest młodzież z Ruchu Czystych Serc, młodzież z diecezji tarnowskiej, pewnie i z osiennych diecezji obok tarnowskiej. Ale jest z nami przede wszystkim ksiądz biskup Wiesław Lechowicz, którego serdecznie witamy, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Jest z nami ksiądz Zbigniew Kucharski, asystent, główny asystent KSM-u w Polsce.
Dzień Boże, witam wszystkich serdecznie.
I ksiądz Zbigniew na pewno przedstawi pozostałe osoby.
Cieszymy się ogromnie z tego, że Radio Maria przyjęło zaproszenie, by uczestniczyć razem z nami w tym wielkim spotkaniu w wymiarze takim duchowym świętowania urodzin Karoliny 2 sierpnia, przygotowanie, całe miasteczko modlitewne, które co roku się odbywa, więc też i tutaj z tego powodu mamy radość być z księdzem biskupem, z młodzieżą, ale także i sanktuarium ksiądz Kustosz, który tutaj od lat to wszystko tak jakoś też tą swoją troską rozwija i się angażuje, żeby to jak najpiękniej trafiało do ludzkich serc i umysłów, co spłynie z łaski w tym sanktuarium. Ale zanim przejdziemy jeszcze do naszej audycji i będziemy się dzielili naszymi przemyśleniami, to tak bardziej się ze sobą zapoznajmy po prostu. I w związku z tym też nasza młodzież, która bierze udział w tej audycji, też i dlatego, że chce się podzielić tym, co myśli, co przeżywa tutaj na tych spotkaniach, ale to za chwilę. Przedstawmy się.
To ja mam na imię Monika, jestem na miasteczku drugi raz. Pochodzę z Zabrzeży, to jest w gminie Łącko, bardzo malownicza miejscowość i chodzę do liceum.
Szczęść Boże, mam na imię Daria. Na miasteczku tutaj modlitewnym też jestem po raz pierwszy. Przyjechałam z Zabrzeży i bardzo się cieszę, że mogę tutaj uczestniczyć w tej audycji.
Ja jestem Iza. Przyjechałam na miasteczko po raz pierwszy z Czarnej Tarnowskiej pod Dębicą.
Ja nazywam się Kamil Grybel. Pochodzę z Kamionki Wielkiej. Na miasteczku jestem po raz pierwszy.
Ja mam na imię Mateusz. Pochodzę z Radgoszczy i jestem pierwszy raz na miasteczku.
Jestem Marcin Fasula, jestem klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, na miasteczku po raz pierwszy.
Jak widać, mamy towarzystwo mieszane, damsko-męskie, również i studenckie, i szkoły średniej, zaangażowanych w swoich parafiach, o czym za chwilę powiemy. I duchowieństwa tak troszeczkę. Natomiast chciałbym na początku naszej audycji też dopowiedzieć, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, ksiądz biskup Wiesław Lechowicz jest osobą oczywiście znaną przecież i także tutaj stąd pochodzącą, z tej diecezji z posługą swoją przez wiele lat związany, ale też i trzeba powiedzieć, że pewne rzeczy, które ksiądz biskup robi, to też robi dużo poza diecezją, a właściwie po całym świecie. Może dwa zdania ksiądz biskup by przybliżył, na czym ta misja księdza biskupa polega.
Bardzo serdecznie chcę powitać wszystkich słuchaczy i podziękować za zaproszenie do udziału w tej audycji. Cieszę się, że mogę być z ludźmi młodymi, to w takim szczególnym miejscu, jakim jest miejscowość Zabawa, związana ściśle z osobą błogosławionej Karoliny Kuskówny. Tak się złożyło, że kiedy został święcony na kapłana w 1987 roku, to Jan Paweł II w tym właśnie roku, dokładnie 10 czerwca, beatyfikował Karolinę Kuskówną. Biorąc pod uwagę, że moje korzenie i moje rodzinne strony są związane również z tymi okolicami, dlatego też bardzo chętnie tutaj przybywam do Zabawy i bardzo się cieszę, że kult błogosławionej Karoliny rozrasta się w naszej diecezji, a nawet i poza granicami naszego kraju. W tym jest duża zasługa oczywiście samej Karoliny i opatrzności Bożej, ale i niewątpliwie kustosza sanktuarium, księdza Zbigniewa Szostaka, który tutaj jest gospodarzem. Ksiądz Zbigniew przed chwileczką wspomniał o moich funkcjach, mojej pracy poza granicami diecezji. Otóż jestem od kilku lat delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. Stąd też w zasadzie w pełnym wymiarze czasowym oddaje się duszpasterstwu polskich emigrantów. I dzisiaj, kiedy uczestniczyłem w nabożeństwie ku czci błogosławionej Karoliny, byłem świadkiem również próśb w intencjach bliskich, którzy od lat żyją i pracują z dala od swoich rodzin poza granicami naszego kraju. I też muszę powiedzieć, że już miałem okazję uczestniczyć we wprowadzeniu relikwii błogosławionej Karoliny w kilku miejscach, między innymi w Anglii. Także kult błogosławionej Karoliny również zauważalny jest poza granicami kraju w ośrodkach duszpasterstwa polskojęzycznego. Jeśli nas słuchają nasi bracia i siostry poza granicami naszej ojczyzny, to w sposób szczególny oczywiście ich oraz ich duszpasterzy pozdrawiam tutaj z zabawy.
Moi drodzy, wiemy, że się spotykamy w szczególnym miejscu, bo audycja jest, tak jak wspominaliśmy, bezpośrednio z sanktuarium błogosławionej Karoliny. Jest czas spotkania, modlitwy, zadumy. W tym momencie duża grupa młodzieży przemierza drogę śmierci błogosławionej Karoliny, tą drogę męczeństwa, po której ona uciekała, ten szlak, gdzie ten żołnierz ją gonił, gdzie się rozegrał cały dramat, tam odbywa się droga krzyżowa, ale my też właśnie z radością dzielimy się z wami, radiosłuchaczami, tym, co tutaj przeżywamy. Powiedzcie, co was prowadziło do miasteczka modlitewnego, żeby wziąć udział w tym spotkaniu, w tym wydarzeniu? Co tutaj przeżywacie?
Przede wszystkim to jest czas taki dla nas, w którym możemy odpocząć, nabrać takiej siły i nasza wiara się jakby pogłębia. Jesteśmy tacy pewniejsi siebie, doceniamy każdą chwilę i ta sytuacja, kiedy jest modlitwa, nas wypełnia, nadaje nam takiego kopa.
A co to jest właśnie... stanowi takie źródło waszej motywacji, że tu jesteście? Jak to się stało, że przyjechałaś?
No, ja w sumie jestem tutaj przez przypadek, bo w tamtym roku przyjechałam pierwszy raz, bo zobaczyłam plakat po prostu w kościele i stwierdziłam, że mam czas, przyjadę na miasteczko modlitewne. No i była taka sytuacja, że była burza i wróciłam wcześniej do domu i stwierdziłam, że no to przyjadę jeszcze raz. No i tak jestem drugi raz i właśnie... No, spodobało mi się tutaj szczególnie te adoracje, czas na modlitwę. Także myślę, że ludzie tutaj wracają, bo są osoby, które są piąty, szósty raz.
Ja myślę, że przypadków nie ma. Także jeżeli mówisz o przypadku, to sądzę, że można też i powiedzieć o opatrzności Bożej. Pan Bóg się posługuje różnymi znakami. Może to być również i znak burzy, która jest zjawiskiem naturalnym, ale w odpowiednim kontekście może być również odczytywana jako zachęta od Pana Boga. Sądzę, że to, co wy mówicie w tej chwili, jest bardzo ciekawe, bo to też wskazuje na to, że taki pobyt w miasteczku modlitewnym może nam uświadomić, że Pan Bóg przemawia do nas, mówi do nas w zwyczajności, w codzienności. Nie trzeba czegoś nadzwyczajnego, ale w codzienności Pan Bóg może do nas mówić i kiedy się nad tym zastanowimy, to dojdziemy do wniosku, że w zasadzie codziennie Pan Bóg do nas przemawia. A takie miasteczko modlitewne, mam nadzieję, że wam to o tym przypomina.
Ja na miasteczko modlitewne wybierałem się już tak od kilku lat, ale właśnie pod koniec roku akademickiego, roku formacji, seminarium, dowiedziałem się, że jest możliwość wyjazdu tutaj na te wakacyjne praktyki duszpasterskie i to też tak odczytałem jako możliwość przyjazdu tutaj pobytu. Jako też tej właśnie tej wakacyjnej formacji. No i bardzo się cieszę, że mogę skorzystać z tej okazji i to też właśnie był jeden z tych argumentów za tym, żeby tutaj przybyć.
Ja o miasteczku modlitewnym dowiedziałam się od koleżanki i właśnie przyjechałam tutaj z nią i myślę, że jej by tutaj nie było pewnie, gdyby mnie nie było i na odwrót, bo tak wiadomo, we dwie to zawsze raźniej. I bardzo cieszę się, że tutaj przyjechałam właśnie na bierzmowanie, przyjęłam sobie imię Karolina i właśnie chciałam więcej się dowiedzieć o tej świętej, tutaj ją poznać, móc właśnie modlić się przy jej grobie i właśnie bardzo cieszę się, że tutaj jestem i właśnie to była ta motywacja, żeby bardziej ją poznać.
Iza?
Ja tutaj przyjechałam właściwie za namową koleżanki i cieszę się bardzo z tego, że mnie do tego namówiła. Marzyłam o tym, żeby tutaj przyjechać już od kilku dobrych lat. Jakoś tak się składało, że nigdy nie miałam z kim, a sama się trochę bałam. Niestety ta koleżanka, z którą przyjechałam, musiała wrócić do domu. Zostałam sama, ale poznaję mnóstwo niesamowitych osób, z którymi śmiało mogę rozmawiać o Bogu, o mojej wierze, o tym, co przeżywam, o tym, co się tutaj dzieje. Miasteczko jest wspaniałe pod tym względem, że tak naprawdę możemy się odciąć od świata. Mój telefon się rozładował, nie mam kontaktu. Jestem tutaj, jestem dla Pana, modlę się. Dzień jest tak wypełniony, że cały spędzam na spotkaniu z Nim. I tak naprawdę w drugim człowieku też można Go spotkać. Co jest piękne, bo wiem, że ten tydzień oddam po prostu Jemu. I mam nadzieję, że będą dobre owoce tego spotkania.
Zanim następna osoba jeszcze powie, dlaczego tutaj jest, ja tylko zachęcę naszych słuchaczy do tego, żeby weszli na stronę na Facebooku Czas Wzrastania. Tam jest bardzo ciekawe pytanie dla Was i już pojawiają się pierwsze komentarze, a pytanie jest takie dosyć zaskakujące, dosyć poważne. Co byś zrobił, co byś zrobiła, gdybyś się dowiedziała, że został Ci jeden dzień życia? Jak byś ten jeden dzień przeżył, jakbyś ten jeden dzień przeżyła.
No. A przypomnijmy, że to pytanie padło też w związku z audycją wcześniejszą Westerplatte Młodych, gdzie tutaj właśnie Sanktuarium na żywo młodzież prowadziła ten program emitowany na antenie telewizji Trwam.
Także przypomnę, Facebook, Czas Wzrastania, tam odpowiadamy na te pytania.
Z tego wynika, że chyba nie było odpowiedzi przekonujących, skoro się po raz kolejny to pytanie pojawiło. Może dzisiaj padną takie przekonujące pytania. Odpowiedzi, przepraszam.
Rzeczywiście, to bardzo ciekawe, co by ktoś sobie mógł pomyśleć, gdyby to dowiedział się, że to jest jego ostatni dzień. Takie pytanie też ja sobie stawiałem na tych, dla mnie to są rekolekcje, całe to miasteczko modlitewne. Z takim nastawieniem tutaj przyjechałem pierwszy raz, dopiero wcześniej nie miałem okazji, dlatego że no, wiadomo, w okresie wakacyjnym jest zawsze więcej pracy. Ale dziękuję Panu Bogu za to, że mogę tutaj być i mogę się utwierdzać w wierze. Myślę, że się dokonuje we mnie już do tej pory jakaś przemiana duchowa.
A ksiądz Kustosz nam powie, dlaczego uczestniczy w miasteczku?
Dlatego uczestniczę, że to miasteczko jest takim wydarzeniem, które jakby pokazuje i młodym, którzy przyjeżdżają, ale też i nam, jako rodakom Karoliny, mnie jako duszpasterzowi, że Karolina zaprasza i młodych, i starszych do takiego niezwykłego w czasie wakacji wyciszenia. Widzę, że największą atrakcją, że tak powiem, może nie liturgicznie, jest czas ciszy, adoracji, a potwierdzeniem tego jest to, że po raz pierwszy, nie przez festyn, nie przez jakieś tańce i swawole, co też przecież tutaj bywało w czasie przygotowań do urodzin błogosławionej Karoliny, ale w tym roku po raz pierwszy przez adorację Najświętszego Sakramentu przygotowujemy się do urodzin Karoliny. Miasteczko pokazuje, że ludzie naprawdę potrzebują dzisiaj ciszy. I takie momenty wyciszenia, jakie już były i będą jeszcze na miasteczku, potwierdzają to, że w tym całym zapotrzebowaniu to miasteczko właśnie na to odpowiada.
Tutaj ksiądz Kustosz wspomina o tym duchowym przygotowaniu, o tych rozważaniach i wyciszeniu się. I my też dzisiaj w naszej audycji chcemy troszeczkę tak się może nie tyle wyciszyć, ale skupić wokół określonych tematów. Może tematów nie tylko pięknych, ale też i dotkniętych pewnym elementem trudności. Małe takie wyjaśnienie, wprowadzenie, jaki dziś temat i dlaczego. Otóż chcemy w szczególny sposób dzisiaj pochylić się nad darem Boga, który określamy jako dar życia. Bóg kocha człowieka i powołuje człowieka do istnienia. Chce, żeby człowiek żył, był, istniał i żeby ten człowiek był, żył i istniał z samym Bogiem. Bóg nie tylko stworzył człowieka, ale również ma pragnienia ukierunkowane do człowieka. Bóg pragnie, by ten człowiek odpowiadał na jego miłość i tworzył z nim piękną relację dojrzałej, cudownej, takiej bliskiej kontaktu, przeżywania, głębokiego takiego zanurzenia się w Boga całym swoim sercem, umysłem i całym. całą swoją wolą. Ale dar życia to jest również i to, że to życie nie tylko realizuje się tutaj w doczesności. Ono także jest związane z darem życia wiecznego. A więc człowiek, który raz już jak został stworzony przez Boga i otrzymał dar życia, to już nigdy nie może przestać istnieć. Ale wiąże się to też z tym, że nie istniemy wiecznie na ziemi. I chcemy spojrzeć dzisiaj przez perspektywę Karoliny, która jako młoda osoba w wieku 16 lat, 18 listopada 1914 roku, na początku wybuchu I wojny światowej, gdzie zginęło wielkie mnóstwo ludzi, bo pamiętajmy, że wielkie mnóstwo ludzi nie zginęło tylko w II wojnie światowej. W pierwszej także zginęło wielu ludzi, czyli wielu ludzi straciło życie. I my tutaj z tego miejsca, z tego sanktuarium błogosławionej Karoliny, która utraciła życie, mówimy w cudzysłowie pewnym, przedwcześnie, ponieważ utraciła życie w wyniku złej woli innego człowieka, w wyniku woli kogoś, kto komuś odebrał życie, skrócił mu te życie, zrobił zamach na życie. I dzisiaj przyglądamy się właśnie temu czemuś, co określamy dar życia. Zastanawiamy się nad swoim życiem, nad perspektywą swojego życia. Chcemy dzisiaj zastanowić się także nad tym, jak młodzi ludzie patrzą na swoje życie, jak odpowiedzieliby na to pytanie, które przywołał ojciec Marcin właśnie, jakbyś po prostu przeżył, gdybyś wiedział, że masz ten jeden dzień jeszcze tylko swojego życia. Ludzie młodzi mają niekiedy trudność z tym, by zastanawiać się nad kwestią swojej śmierci, odejścia z tego świata. Raczej młody człowiek ma tendencję do planowania swojej przyszłości w głęboko pozytywnym aspekcie, co będzie robił w życiu, to osiągnie, jakie ma plany o karierze, o marzeniach, o małżeństwie, o rodzinie, narzeczony, narzeczona, jakieś jednocześnie marzenia, co jest słuszne i dobre, ale czasami bywa brutalnie ucięte i skrócone. I to się dzieje wokół nas. Ale też, dlaczego o tym temacie będziemy jeszcze mówić, to za chwilę, po utworze, który niech będzie tymczasem właśnie takiego naszego otwarcia się, takiego przemyślenia, w jakim kierunku my też chcemy spojrzeć na własne życie. Tutaj, z tego miejsca, sanktuarium, gdzie przeżywamy w sposób szczególny właśnie urodziny błogosławionej Karoliny, to chyba jest jeden z niewielu przypadków, kiedy środowisko katolickie, a przede wszystkim też i młodzieżowe, przeżywa nie tylko daty związane z tym, że kiedy ktoś umarł, narodził się dla nieba, ale my też świętujemy właśnie moment urodzin ziemskich błogosławionej Karoliny, która tutaj żyła, tutaj mieszkała, ale i to życie się przedwcześnie skończyło. Zapraszam do naszej audycji, zapraszam do przemyśleń i spróbujmy dzisiaj pochylić się właśnie nad tym, co do nas mówi Pan Bóg przez fakt taki, że kochając człowieka, dając mu życie, jednocześnie przemawia do nas przez młodą osobę, która utraciła życie przedwcześnie.
I już za moment utwór muzyczny. Wcześniej jeszcze taki przynajmniej jeden komentarz z Facebooka, czasu wzrastania. I Władzia ciekawie tak napisała. Bardzo trudne pytanie, ale na pewno chciałabym spędzić go z ukochaną osobą i prosić Boga o miłosierdzie. Bardzo ciekawy komentarz. Pozdrawiamy Władzie i wszystkich, którzy teraz się wpisują na Facebook czas wzrastania, a tymczasem Jezu, oddaję Ci serce swe. Ci hołd, Panie.
się. W jednej kropli krwi.
Wracamy z powrotem. Przypomnę, jesteśmy w Zabawie przy Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kuskubny, gdzie odbywa się miasteczko modlitewne. W tym momencie też piszecie na Facebook Czasu Wzrastania. Ja może tylko jedno jeszcze przeczytam, bo bardzo ciekawy wpis Marka. W ostatni dzień mojego życia chciałbym przybyć do Rzymu i zaczerpnąć tej radości z wizyty z Ojcem Świętym Franciszkiem. Również chciałbym być namaszczony przez Ojca Świętego i być gotowym na spotkanie z Chrystusem.
Czekam, kto będzie chciał przyjechać do Zabawy na ostatni dzień.
I być namaszczonym przez kustosza księdza Zbigniewa Szostaka.
Moi drodzy, tutaj tak z lekkim takim tonem, lekkim duchem, ale o poważnych sprawach. Przyglądamy się błogosławionej Karolinie, która została beatyfikowana w 87 roku przez świętego Jana Pawła II. Ale pamiętajmy o tym, że błogosławiona Karolina nie została beatyfikowana tylko i wyłącznie dlatego, że zginęła tak męczeńską, okrutną śmiercią w obronie czystości, dając świadectwo wiary, swojej wewnętrznej dojrzałości, ale także dlatego, że to było uwieńczenie, takie dopełnienie w ogóle jej pięknego apostolskiego życia w swoim środowisku, w swojej parafii. Cudowna, wspaniała osoba, która żyła Bogiem, dawała piękne świadectwo, ale nie tylko poprzez to, że pięknie mówiła o Bogu, ale po prostu pięknie żyła. Była bardzo aktywna w swoim środowisku. Tutaj w naszej audycji uczestniczą ludzie młodzi, którzy w swoich środowiskach parafialnych też tworzą jakieś grupy, wspólnoty, przewodzą tym wspólnotom, angażują się w swoje środowisko parafialne. I to jest właśnie ta wartość, bo nie tylko sam fakt śmierci jest tutaj ważny. Wiele osób, niestety, wiele osób zginęło męczeńską śmiercią, brutalną, nagłą, niespodziewaną w różnych sytuacjach, czy wojen, czy poza wojnami, w wyniku przemocy innych, czy jakichś nieszczęść. I to nie jest element wystarczający do tego, żeby wszystkich ogłosić błogosławionymi czy świętymi. Tutaj musi być w życiu coś więcej, jakaś głębsza wartość. I my właśnie z tej perspektywy patrzymy na wspaniałą Karolinę. Karolina, która straciła, mimo tego, że była fantastyczna, lubiana, szanowana, kochana, o jej życiorysie dzisiaj nie będziemy robić specjalnego wykładu, bo ku temu i miejsca nie ma, ale czasowo chcemy się właśnie zatrzymać nad tym trudnym wydarzeniem i co przez nie do nas płynie, że właśnie młody człowiek traci życie w takich okolicznościach różnych, nagłych, niespodziewanych, także w wyniku złej woli drugiego człowieka. Czy ta śmierć Karoliny prowokuje? Czy ona zastanawia? Czy ona daje nam coś do przemyślenia? Jak dzisiaj młodzi ludzie mogą patrzeć i odbierać, jakie mogą mieć refleksje wokół śmierci błogosławionej Karoliny? Co wy myślicie, moi drodzy, na ten temat? Jak patrzycie właśnie na Karolinę, nie tylko przez pryzmat właśnie, że była fajna, ale przez pryzmat tego, że takiego dobrego, wspaniałego człowieka spotyka coś takiego złego? I co, do jakich przemyśleń prowokuje was w ogóle takie po prostu wydarzenia jako ludzi młodych, czy waszych znajomych młodych ludzi?
Ja tak dość często się właśnie zastanawiam nad życiem, nad śmiercią błogosławionej Karoliny, szczególnie teraz właśnie w tym czasie tego miasteczka modlitewnego. No i dla mnie właśnie jest to zdumiewające i bardzo zadziwiające, jak tak młoda dziewczyna, w ogóle młoda osoba, zdecydowała się na tak heroiczny czyn, właśnie stanąć krytyczny moment, prawda, kiedy się ważą losy, kiedy waży się życie człowieka tak młodego, że potrafiła stanąć w obronie cnoty czystości. I właśnie jak ona tego mogła dokonać? No i odpowiedź mi się nasuwa tylko jedna. Właśnie jej życie, które było taką prawdziwą i głęboką relacją z Jezusem. Właśnie, że żyjąc w bardzo głębokiej relacji z Jezusem, udzielając się właśnie także w swoim środowisku, to myślę było taką podstawą do tego, że mogła dokonać i opowiedzieć się po tej właściwej stronie w swoim właśnie najtrudniejszym momencie, w tej ostatniej chwili swojego życia.
Nie chciałbym absolutnie zmieniać klimatu tej rozmowy. Potraktujcie ten mój komentarz jako formę pewnej prowokacji, ale również jako dygresję. Mianowicie, kiedy rzeczywiście przygotowywano uroczystość beatyfikacyjną Karoliny Kuskówny, to zdecydowana większość ludzi, w tym również i kapłanów, zastanawiała się nad fenomenem świętości tej młodej dziewczyny, córki tarnowskiej ziemi. I niektórzy zadawali sobie pytanie, czym sobie Karolina zasłużyła na miano błogosławionej? Przecież każdy broniłby się przed tego rodzaju atakiem. Przecież każda dziewczyna broniłaby się przed niebezpieczeństwem, jakie spotkało Karolinę przed latami. Od roku 1987 minęło już trochę lat. I dzisiaj, jak przed chwilą słyszeliśmy, ta jej postawa obrony przed atakiem na jej czystość wywołuje zdziwienie. I to jest taka moja troszeczkę prowokacja. Jak wiele się zmieniło w naszej mentalności i w podejściu do pewnych wartości, w podejściu do pewnych sytuacji, że kilkadziesiąt lat temu uważaliśmy, że obrona cnoty czystości jest czymś oczywistym i naturalnym, a dzisiaj już tak oczywistym i naturalnym nie jest.
A ja bym tym bohaterom tak odpowiedział na początek, że zarówno ojciec, jak i dwaj jej koledzy niestety nie obronili swojej wartości, swojej wolności, kiedy zostali też zaatakowani, bo ojciec wprost zaatakowany. Wrócił, poddał się. Chłopcy zaatakowani, ponieważ kazano im milczeć i milczeli. I dzisiaj też jest wielu bohaterów, którzy mówią, że a każda by się broniła, ale wielu niestety się poddaje. Tamtym 100 lat temu się też poddali i dzisiaj też się wielu poddaje przez to, że milczy, nie chce widzieć, nie chce słyszeć, nie chce być świadkiem. Ileż takich wypadków, gdzie trzeba poszukać świadka wydarzenia i trudno go znaleźć, ponieważ bohaterzy schowali się za firankę.
Ja właśnie sama myślę, że często to jest tak, że my w coś wierzymy, mówimy, że w to wierzymy, ale kiedy stoimy przed trudnym wyborem, to nagle zaczynamy się wahać i tracimy swoją pewność. I właśnie to mi się podoba w Karolinie, że w przeciwieństwie do reszty swojej rodziny, ona wierzyła w Chrystusa do końca, że nawet kiedy przyszło jej oddać życie w obronie swojej wiary, ona się nie zawahała. Przez całe swoje życie, dosyć krótkie, udowadniała, że kocha Chrystusa, że dla Niego żyje. I kiedy przyszło jej się z tym zmierzyć tak naprawdę bezpośrednio w jednym trudnym momencie, to ona nie zawahała się, wiedziała, że musi to zrobić.
Ja bym przestrzegał was przed tym mówieniem, że Karolina oddała życie. Karolina nie oddała życia. Karolina walczyła o życie do końca. Karolinie zabrano życie, Karolinę zamordowano. I to, że właśnie ten fenomen walki polega na tym, że ona doceniała życie. Ona nie położyła sobie życia tak, weź moje życie, daj mi czystość. Nie ma czystości bez życia. Ja bym jeszcze tu więcej powiedział, że Karolina jakby staje przed nami i pyta nas o to, czy jesteśmy wolni. Bo jeżeli walczyć o cokolwiek, to pierwsze pytanie trzeba zapytać, czy ja walczę o wolność. I tu może poszukajmy odpowiedzi na to, jak Karolina broniła swojego życia, jak bardzo ważne dla niej było życie, kiedy ona nie pozwoliła sobie odebrać tej podstawowej cnoty, wartości, która decyduje o wielkości człowieka, o wolności.
A jak odbieracie jako młodzi ludzie w ogóle sam fakt okoliczności, czy interpretacji, czy sposobu przeżywania takiego wydarzenia, jak właśnie utrata życia przez takiego młodego człowieka? Ty zamówiłaś wcześniej, jeszcze przed audycją, o takim aspekcie właśnie, że to jest tragedia, tak? Czyli znaczy tragedia, to znaczy, że w jakim kierunku tragedia? Dla kogo tragedia?
Myślę, że to jest trudne dla rodziny, bo tak naprawdę nikt się nie spodziewa, że młody człowiek w jednej chwili może stracić swoje życie, prawda? Że on jest i za kilka minut, kilka godzin może go już nie być. Kiedy człowiek już jest dorosły albo w podeszłym wieku, no tej śmierci raczej możemy się już spodziewać, prawda? A tutaj, kiedy młody człowiek umiera, tak naprawdę nie jesteśmy na to przygotowani. Nikt się tego nie spodziewa. I myślę, że no, to było szokiem dla rodziny Karoliny, tym bardziej, że wcześniej wybuchła wojna, prawda? Oni może mieli świadomość tego, że coś takiego nastąpi, ale tak naprawdę no, nikt nie zdaje sobie sprawy, że to może dotknąć akurat jego. Tak samo teraz na świecie wiele młodych osób umiera, bo chorują, prawda? Ale kiedy ta choroba dotyka nas samych, naszej rodziny, naszych znajomych, no my jesteśmy zaskoczeni, że to spotkało akurat nas, prawda?
I też bliscy często obwiniają się o śmierć właśnie kogoś znajomego ze swojej rodziny, zwłaszcza jeżeli to był ktoś młody, no i zmarł tutaj, jak w przypadku Karoliny, w taki tragiczny sposób. Też jeżeli chodzi konkretnie o Karolinę, no to w dzień jej śmierci bardzo chciała iść do kościoła. I właśnie jej matka tak naprawdę powiedziała, żeby została w domu, bo tam będzie bezpieczniejsza. I też no, nie możemy sobie wyobrazić tego, co ta kobieta musiała czuć. I też myślę, że no, obwiniała się o to, że zostawiła tę córkę w domu. I tak tragicznie się to dla niej wtedy skończyło. Na pewno ciężko jest osobom znajomym przyjąć śmierć kogoś bliskiego i na pewno tym ciężej im ten ktoś był młodszy.
Bardzo często mówimy w takich sytuacjach i podobnych o dramacie, który spotkał te osoby konkretne, które straciły życie. Ale ten dramat dalej żyje, dalej się rozwija, bo on dotyka najbliższych, którzy też bardzo mocno przeżywają takie wydarzenia. I dzisiaj wielu ludzi młodych, mimo planów na życie, mimo pragnień, mimo jakichś marzeń, to też Pan Bóg gdzieś tam do nas przemawia, żebyśmy nie zapominali, że nasze życie kiedyś się skończy, wcześniej czy później, ale się skończy, że trzeba mieć tą dojrzałą wiarę spostrzegania tych rzeczy. My dzisiaj właśnie w audycji młodzieżowej, rozmawiając o darze życia, o tych różnych przypadkach, my nie chcemy w jakiś sposób odbierać młodym ludziom radości życia, czy takich przyduszać taką jakąś powagą wydarzeń takich dramatycznych, ale po prostu chodzi o to, żeby pięknie rozwijać swoje życie, cieszyć się swoim życiem, ale też nie patrzeć na swoje życie jako coś, co mam tutaj docześnie na zawsze, będzie biegło w sposób nienaruszony, że jest zawsze zagwarantowane, że zawsze się obudzę, że zawsze dotrę, gdzie wyjdę, że to jednak tak nie jest, tak? I tutaj właśnie pogadajmy właśnie sobie jako osoby wierzące w tym kontekście.
Ja myślę, że jako osoba wierząca, jako dyrektor pierwszej pielgrzymki, a również uczestnik pielgrzymki tarnowskiej, zachęcałbym, żeby młodzi spróbowali zweryfikować ten temat, właśnie to, co ksiądz Zbigniew mówił w kontekście tego, że jesteśmy pielgrzymami. Jesteśmy pielgrzymami, czy jesteśmy w drodze. Z różnych stron Polski wyruszymy pielgrzymki i w sierpniu będą szły pielgrzymki. Karolina też pielgrzymowała najpierw do Poryszowa, potem była w Tuchowie na pielgrzymce, jej mama była na Częstochowie na piechotę. To dzisiaj jest okazja, żeby ten temat zweryfikować właśnie przemijalności, to, że jestem tutaj pielgrzymem, że nie mam tutaj stałego miejsca, bo niektórzy planując swoje życie myślą, że ach, urządzę go sobie tak, że tutaj będę miał to gniazdko. Ono będzie, powinno być. Karolina też miała, pamiętamy, takie marzenie, żeby ojciec wybudował jej dom z jednym oknem, że tu będzie miała swoje też miejsce realizowania siebie. Wiedziała, co chce robić, doskonale wiedziała. Wiedziała, co jest dla niej najcenniejsze. Była szczęśliwą dziewczyną. Pamiętamy, że nieraz wracała z kościoła, śpiewała, była radosna. Nikt nie mówi o niej, że była smutna. Ale była właśnie tym pielgrzymem, który ma świadomość, że jest w drodze. Ja wydaje mi się, że wielu osobom potrzeba takiego pielgrzymowania w pierwszych pielgrzymkach, gdziekolwiek są, w których miejscach te pielgrzymki wyruszają, żeby przez jakiś czas doświadczyć tego niezwykłej prawdy, że jesteśmy właśnie pielgrzymami, którzy poruszamy, nie mamy tutaj stałego miejsca, mamy jakiś określony cel, do którego powinniśmy dotrzeć.
Niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się książka autorstwa Leszka Kołakowskiego pod tytułem Jezus ośmieszany i autor, który nigdy nie identyfikował się z Kościołem katolickim, opowiada o Jezusie, zaznaczając, że według jego wrażliwości i wiedzy i intuicji tym, co wniósł Jezus Chrystus w historię relacji człowieka z Bogiem, w historię religii, to było jego spojrzenie eschatologiczne. I że wszystko, co Jezus czynił, co mówił, było przesiąknięte tym spojrzeniem dalej niż widzą nasze oczy, niż horyzont ziemski. Sądzę, że to, co ksiądz Zbigniew przed chwileczką powiedział, pokrywa się z tą właśnie intuicją filozofa, który pod koniec swojego życia dosyć przyjaźnie patrzył na chrześcijaństwo, ale nie identyfikował się jako katolik, uznając w Jezusie człowieka, który wskazuje drogę. I sądzę, że nie można być istotnie chrześcijaninem, nie patrząc w ten sposób na swoje życie.
Jesteśmy w sytuacji takiej, że również gdzieś w naszych rodzinach, wśród znajomych, takie dramaty się zdarzają. Przeżywamy takie rzeczy, zadajemy sobie pytanie o cel i sens życia. Zwróćmy uwagę na to, że dramat utraty życia przez drugą osobę, szczególnie młodą, bardzo młodą, przez dziecko, to nie jest ważne, czy to się dokonało w rodzinie biednej, czy bogatej, światowej, czy jakiejś takiej bardziej skromnej, wykształconej, czy mniej wykształconej. To jest wydarzenie bolesne zawsze i wszędzie dla wszystkich. I też jest ważne, jaką my umiemy odkryć i zbudować swoją relację z Panem Bogiem przez tego typu wydarzenie. Błogosławiona Karolina miała rodzeństwo i jej rodzice za swojego życia byli 5 razy, tak? Na pogrzebie własnych dzieci. To jest coś niesamowitego. To jest tak bolesne doświadczenie, a jednak nie znajdujemy u rodziców Karoliny żadnych sygnałów, znamion, pretensji do Boga, żalów do Boga, obarczania go winą i tak dalej. To jest bardzo ciekawa sytuacja, że mimo takiego trudnego doświadczenia. Ale myślę sobie, że warto, żebyśmy też posłuchali tutaj Darii, ponieważ ona też w pewnych okolicznościach dosyć takich właśnie nawiązujących do błogosławionej Karoliny także i ona będąc tutaj w sanktuarium również w jakiś sposób i z innych powodów jest związana z tym miejscem.
Tak, ja w ogóle właśnie większość rówieśników moich nie myśli o tym, co czy jutro się w ogóle obudzi, tylko właśnie myślę o tych planach takich dalekich na przyszłość, co będzie robiło za 5, za 10 lat i ja zawsze też takie moje było właśnie myślenie, nigdy właśnie tak nie zastanawiałam się, czy jutro się w ogóle obudzę, tak, czy będę mogła powitać ten nowy dzień i bardziej to do mnie tak dotarło, jakie kruche jest życie, gdy właśnie przeżyłam tragedię w mojej rodzinie. Moja kuzynka w wieku 30 lat miała wypadek, gdy jechała do pracy, to było rano, panowała mgła, najechała na auto, które wcześniej przed nią miało kolizję, jeszcze było nieoznakowane i gdy ona chciała zapobiec kolejnemu wypadkowi, to uciekała na sąsiedni pas i niestety wpadła pod ciężarówkę i tragicznie zginęła. I właśnie zostawiła po sobie męża i córeczkę roczną i wszystkich nas to bardzo dotknęła, ta tragedia wstrząsnęła naszą rodziną i właśnie to tak mi uświadomiło, jakie właśnie kruche jest życie i właśnie jak trzeba je doceniać, jak trzeba myśleć o tym, co będzie jutro, a nie o tych planach takich szerokich na przyszłość. I też właśnie tutaj, jak jestem w tym sanktuarium błogosławionej Karoliny, to przy sanktuarium znajduje się pomnik wypadków osób, pomnik osób, które uległy wypadkom drogowym. I właśnie tutaj odnalazłam krzyżyk, gdzie jest właśnie napisane imię i nazwisko tej mojej kuzynki, który właśnie jest taki pomnik, który dla niej ofiarowała nasza rodzina, bo tutaj staraliśmy się o to właśnie, żeby tutaj był ten jej krzyżyk. I to też jak do tego miejsca tutaj pielgrzymowałam, bardzo się ucieszyłam, że mogłam tutaj właśnie to zobaczyć, tak się wzruszyłam i myślę, że to też dało mi taką siłę jednak, że to mi tak pomogło o bardziej dzisiaj jeszcze to zrozumieć, tą tragedię, że to jednak tak miało być i że to z woli Boga jednak się stało.
Czy z woli Boga, to jest kwestia innej dyskusji, bo to naprawdę ta mówienie, że Pan Bóg zabrał, Pan Bóg z woli Boga to się stało, to jest inna rzecz, ale nie obwiniamy Pana Boga o to, co Pan Bóg nie miał nic wspólnego. Ale bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś. Zobacz, że tutaj w tym miejscu mówi się ciągle o afirmacji życia. Pomnik jest po to, że przypominam, że ci ludzie nam żyją. Zachęcam tych, którzy nas słuchają, żeby zerknęli na stronę przejścia. Tam jest sposób takiego właśnie też ożywiania pamięci, która nie umarła śmiercią kogoś bliskiego. Jest tam nawet wirtualny znicz, który można zapalić.
To, że jak, ty przepraszam, księże kustoszu, jak można wejść na tą stronę, jaki adres?
Przejście.com, to jest adres, fundacja, tylko Stowarzyszenie Przejście i gdy wpiszemy samo hasło przejście.com albo pomnik przejście, tam możemy wejść na tak specjalną zakładkę, gdzie możemy zapalić znicz, że możemy się pomodlić, możemy przeczytać życiorys tej osoby i to, co jest jakby zadaniem tego miejsca, o czym tutaj Daria wspomniała, to jest to, żeby pokazać, że tutaj życie nie zostało unicestwione. Mówimy o afirmacji życia, czyli popatrzmy, śmierć Karoliny mówi o tym, że jej po ludzku śmierć narodziła nowe życie. Zobacz, że śmierć twojej bliskiej osoby narodziłaby nowe przeżycia dla ciebie, dała ci nowe przeżycia, nowy sposób, jakość życia, prawda?
Tak, tak, zgodzę się z tym i właśnie dzięki temu też moja rodzina bardziej się mogła zjednoczyć, tak? Razem tu po prostu przeżyliśmy tą tragedię. Wspólnie.
Chciałbym tutaj dodać taką kwestię jeszcze ciekawą, myślę, na chwileczkę jakby z innej strony popatrzeć, Błogosławiona Karolina utraciła życie w momencie, kiedy wcześniej dawała świadectwo tej radości, pogody ducha, ale tak patrząc po ludzku, żyła w bardzo trudnych warunkach, w biednej rodzinie. Dzisiaj młody człowiek jakby miał żyć i mieszkać w takich warunkach jak błogosławiona Karolina, to byłaby rozpacz, dramat i po prostu w ogóle nie wiadomo co. Ta ciężka codzienna praca, wstawanie bardzo wczesne, plany na dzień, żeby go dobrze wykorzystać, z późnym chodzeniem spać, jeszcze czas na naukę, angażowanie się w pomoc dla rodziców, żeby wesprzeć ich w trudzie zdobywania środków do życia. Z drugiej strony czas trudny I wojny światowej, czas po zaborach, kiedy wielu ludzi wyjeżdżało za granicę, tak jak dzisiaj, gdzie szukali pracy. Siostra Karoliny wyjechała za granicę, nawet proponowała jej, żeby ona wyjechała razem do niej tam, do Niemiec, żeby wyjechała, pracę podjęła. Czyli aspekt takiego trudnego życia od strony takiej egzystencjalnej. Ale proszę, zobaczmy jeszcze jedną rzecz, że wielu ludzi też na emigrację wyjechało, czy też wyjechało, uciekło, dlatego że mieli zagrożenie życia w czasie zaborów, po powstaniach, w wojnach, prześladowaniach komunistycznych. Po prostu, żeby chronić swoje życie, trzeba było uciec. Jest wielu ludzi, którzy mają te poczucie, że musieli się ratować ucieczką, bo ktoś chciał zrobić zamach na ich życie. Ja nie wiem, na ile ksiądz biskup potwierdzi to, że właśnie osoby, Polacy, którzy są za granicą, wielu z nich w swoich rodzinach ma właśnie takie historie dosyć trudne i po prostu takie wiążące się z tym, że oni po prostu się ratowali.
No, z całą pewnością. Ten czas, o którym mówimy, to był czas wielkiej emigracji. Polacy wyjeżdżali, zwłaszcza z tych terenów, gdzie tu się obecnie znajdujemy. Mnóstwo ludzi wyjeżdżało do Ameryki Północnej. Wielu Polaków wyjeżdżało do Ameryki Południowej. Po dzień dzisiejszy jeszcze żyją potomkowie tych właśnie ludzi. Ale też muszę powiedzieć, a propos tego, co ksiądz Zbigniew przed chwilą wspomniał, że Karolina Kuskówna, mimo iż żyła i wychowywała się w warunkach bardzo ubogich, to jednak jakieś światełko rysowało się w jej życiu na poprawę sytuacji, ponieważ też miała swoich krewnych w Stanach Zjednoczonych, którzy od czasu do czasu przysyłali jej rodzinie jakieś prezenty, być może również jakieś wsparcie finansowe. I mimo tego, że perspektywa poprawienia sobie bytu rysowała się przed Karoliną, to ona, jak już ksiądz Zbigniew, tym razem kustosz tego sanktuarium, wspomniał kilka minut temu, patrzyła na swoją przyszłość w sposób taki bardzo skromny. Powiedziała do swojego ojca, że jej wystarczy domek z jednym oknem. Także ona miała świadomość tego, że w sposób wolny chce żyć bardzo, bardzo skromnie i nie była pretensjonalna, gdy chodzi o swoje oczekiwania. Natomiast jeżeli mogę, to chciałbym przywołać takie świadectwo, myślę, że bardzo też interesujące, z czasów już nam o wiele bliższych, chociaż trzeba powiedzieć, że 100 lat to znowu nie jest tak dużo, ale dla młodzieży to się pewnie wydaje cała wieczność. Natomiast chciałem powiedzieć o innej dziewczynie, która się nazywa Chiara Luce Badano. Ona urodziła się w roku 1971, zmarła pod wpływem choroby w roku 1990 i bardzo krótko po swojej śmierci, stosunkowo krótko, bo 20 lat po swojej śmierci, w roku 2010 została beatyfikowana przez papieża Benedykta XVI. Śmierć w młodym wieku, 19 lat. Kiedy nadchodził moment odejścia z tego świata, poprosiła do swojego łóżka swoją mamę i powiedziała do niej takie słowa: „Mamo, gdy będziesz mnie przygotowywała do trumny, to powtarzaj, teraz Chiara Luce widzi Jezusa”. Do mamy doszedł ojciec, za drzwiami stali przyjaciele i ostatnie słowa, które skierowała Chiara Luce do swojej mamy, do swoich rodziców, brzmiały: „Ciao, bądźcie szczęśliwi, bo ja jestem szczęśliwa”. Tak może powiedzieć człowiek, który kocha swoje życie, który chce być szczęśliwy i który nie ogranicza swojego szczęścia tylko i wyłącznie do tego horyzontu ziemskiego. Podaję przykład, jak widzicie, też młodego człowieka sprzed kilkudziesięciu lat, żeby pokazać, że takie osoby jak Karolina są wśród nas. O nich się być może nie mówi zbyt często w mediach, nie są na pierwszych stronach gazet, ale one są, one żyją. Ja muszę też powiedzieć szczerze, że jestem pełen uznania dla was, młodych ludzi, którzy mimo tych kilkunastu lat już w sposób taki bardzo dojrzały i mądry potraficie mówić o swoim życiu.
Właśnie chciałam dodać, że mi samej podoba się bardzo to, że wiele ludzi, świętych i błogosławionych, patrzy szerzej, nie tylko na swoje życie doczesne, ale patrzy również na to, co będzie po śmierci.
Moi drodzy, audycja trwa i będzie jeszcze trwała, będzie czas na rozmowy. Zanim zagramy utwór, to chciałbym zapowiedzieć, że zaraz po utworze podamy numer telefonu, na który będzie można się z nami kontaktować. Proszę przygotować sobie kartkę, długopis, by zapisać. A my zastanawiajmy się dalej wspólnie w naszej audycji właśnie nad sensem życia człowieka, nad sensem naszego istnienia, niezależnie od tego, czy żyjemy długo, czy krótko. Nad tym darem Boga, który daje nam życie, który sprawia, że to On jest tym przecież pierwszym inspiratorem, dawcą życia, stwórcą życia, to my życia sobie sami nie bierzemy. Kto z nas decydował, czy będzie żył? Po prostu Bóg nas stwarza, daje nam życie i tak samo my nie możemy i nie powinniśmy decydować, jak i kiedy je kończymy. To jest właśnie wiele spraw trudnych, ale trzeba, żeby również i na te trudne sprawy, za którymi kryje się niemiłosierne, cudownie niemiłosiernie, wielkie, wspaniałe serce kochające człowieka, serce Boga. Moi drodzy, zapraszamy, zastanawiajcie się, piszcie na Facebooka, dyskutujcie, zadawajcie pytania, udzielajcie odpowiedzi, zapraszamy, posłuchajmy, pomódlmy się, zastanówmy się i za chwilę zapiszemy numery telefonów.
A propos Facebooka, cały czas piszecie, odpowiadacie, też zadajecie pytania, ale przypomnę właśnie, co byś zrobił, gdybyś wiedział, że masz ostatni dzień życia. I tak na przykład Mariusz napisał, że w ostatni dzień życia chciałby otrzymać święcenia, by umrzeć jako kapłan. Bardzo ciekawe pragnienie. Beata, na pewno bym ten dzień poświęciła na pożegnanie się z bliskimi i na przygotowanie na piękne spotkanie z Chrystusem. I dla wszystkich teraz naszych słuchaczy piosenka pod tytułem Będzie to piękne spotkanie.
Pan wyjdzie na to spotkanie w jedynej, jedynej. pośród wszystkich zakątków tej ziemi. Szukamy wciąż miejsca swojego, wciąż do nowego dążymy, ale przyjdzie taki dzień, gdy zapuka do ciebie ktoś. Wówczas powie ci, odnalazłeś swój dom, dom spotkania miłości. Spotkanie, spotkanie, którego nie zna nikt. Będzie to przebywanie na zawsze i po wieczne dni. Jasność stanie przed tobą i ciemność na zawsze przeminie. Pan wyjdzie na to spotkanie w jedynej, jedynej dla ciebie godzinie.
Jest 22.28, trwa audycja Czas Wzrastania. Przypomnę, z Zabawy koło Tarnowa, Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kuskówny. Tutaj jest miasteczko modlitewne. Zapraszamy również Was, słuchacze, do wzięcia udziału w naszej audycji, ale przypominamy o tym, no, musimy być młodymi słuchaczami, tak? Wszyscy starsi mają 6 dni w tygodniu, 7 niech odpoczną, a dziś zapraszamy młodych. Jak to jest w KSM-ie? Do którego tam roku? Tam 35, tak?
Jakoś? Do 30 jest w KSM-ie. Być może zajdą zmiany, że do 35, no. Ale w dokumentach Stolicy Apostolskiej właśnie ludzi młodych się określa jako tych do 35 roku
życia. No to my jesteśmy wierni Stolicy Apostolskiej do 35 roku życia, to są ludzie młodzi i teraz w tym momencie albo macie komórki, wpisujecie sobie ten numer i możecie dzwonić przez najbliższą jeszcze godzinę do nas tutaj na żywo na audycję. 735 099 544, powtórzę, 735 099 544. Jeszcze nie raz będziemy tutaj powtarzać ten numer telefonu, ale też zapraszamy Was, żebyście z czymś konkretnym tutaj do nas
zadzwonili. Moi drodzy, tak. Rozmawiajmy i dzielmy się tym, jak właśnie patrzymy na dar życia, który Bóg daje nam, jak patrzymy na jego sens, na jego wartość, jak czynić to, by też umieć docenić ten dar życia. Nie tylko jak życie przeżyć, przebiec, ale jak sprawić, żeby to życie było wartością dodaną, żeby ono miało misję, żeby ono miało sens. Zwróćmy uwagę, że błogosławiona Karolina żyła tak krótko, a ile bogactwa treści wniosła już w następne pokolenia. Czyli to nie jest wydarzenie, jak długo pracować, jak wiele czynić, ale też jest pytanie o jakość. Jakim być, jak żyć, jakie wartości głosić. I tutaj ksiądz Kustosz nas wszystkich w czasie przerwy, kiedy leciała muzyka, na wszystkie strony nas tutaj dyscyplinował, żebyśmy czasem nie pokazywali przesłodzonej Karoliny, tylko takiej prawdziwej z krwi i kości dziewczyny żyjącej tu i teraz.
A my już mamy telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Królu Jan Chryste.
Zawsze i wszędzie. Kto się z nami połączył?
Moje imię Maksymilian, ja dzwonię ze Szczecina. Niedawno włączyłem się do audycji, ale tak tutaj ta piosenka właśnie o tym ostatnim spotkaniu i tak mi przychodzi na myśl, myślę, to warto dzisiaj wspomnieć świętego Ignacego z Loyoli, który właśnie w swoich ćwiczeniach mówił o tym, że dusza, która nie boi się śmierci, która wręcz pragnie śmierci, ale właśnie, która nie jest tym końcem, takim bezwiedzeniem, tylko właśnie tym spotkaniem z miłującym Ojcem, to jest dusza, która jest właśnie prowadzona przez dobrego ducha. Także tutaj chciałem się tak podzielić i jednocześnie też pozdrowić wszystkich, którzy gdzieś tam bliscy są ćwiczeniom ignacjańskim i tej duchowości jezuickiej.
Cieszymy się i dziękujemy Ci za ten telefon. Jest to dla nas bardzo takie piękne świadectwo, że młody człowiek sięga w takie głębiny życia duchowego, jak Ignacy Loyola, bardzo takie dojrzałe rozważania. I to jest też ciekawe, że młodzi ludzie potrafią odkrywać Ignacego Loyolę, który naprawdę w niebywale dojrzały sposób pokazywał tą głębię życia duchowego. Czyli mówiąc, mamy kolejne świadectwo, że młody człowiek może głęboko przeżywać osobę Boga w swoim życiu.
A ja jeszcze powiem, że właśnie nazwał Karolinę tak, jak wielu nazywało ją za życia. Pierwsza dusza do nieba.
Karolina jako pierwsza dusza do nieba. Tak o Karolinie mówiono. I dlatego myślę, że dziękujemy za to określenie i że tutaj też jest pokazane, że żeby rzeczywiście być zdolnym do obrony życia w tym wymiarze, o którym mówiliśmy, wieczności, w tej perspektywie, to trzeba rzeczywiście zweryfikować się, do czego zachęca nas Ignacy Loyola, czy jesteśmy tą duszą zdolną do tego, żeby właśnie dosięgać nieba.
Kamil, ty mówiłeś o tym spojrzeniu na życie młodego człowieka, które musi mieć misję, żeby miało takie, jakby tą soczystość życia.
Tak, uważam, że Karolina miała dar od Boga. Tak naprawdę była zwykła i niezwykła. W swoim życiu pracowała, nauczała i tak naprawdę nie spodziewała się tego, że może być dla ludzi przykładem, wzorem. Tak naprawdę dzięki niej to tutaj się spotykamy. Jest szósty raz organizowane miasteczko modlitewne. No i dzięki niej w sumie młodzi ludzie dostrzegają piękno świata. No i otrzymują dary od Boga, które wypełniają w codziennym życiu.
No właśnie, bo my mówimy o tym w przypadku Karoliny, że ktoś napadł, ktoś zabrał jej życie i to życie w ten sposób zostało zakończone. A czy czasem ludzie młodzi sami tego swojego pięknego życia też nie marnują, jakby własną postawą nie odbierają sobie tego daru życia?
Monika. No właśnie tutaj jest taki problem, że często jakby nie doceniamy tego życia. I też tutaj tak padło chyba poza anteną, ale takie słowa, że takim najgorszym zabójcą naszego życia jest nuda. I kiedy właśnie mamy za dużo wolnego czasu i nie wiemy, co z nim zrobić, jak dobrze go wykorzystać, to zaczynamy wpadać w takie różne złe towarzystwo, jakieś używki, niszczenie właśnie tego swojego życia i fizycznego, i tego psychicznego. I też jeszcze chciałam wrócić do tego, co ksiądz powiedział po tym telefonie, że ksiądz się tak zdziwił tym, że młodzi ludzie też interesują się Ignacym Loyolą i takimi głębszymi sprawami duchowymi. A no tutaj naprawdę wystarczy nam czasem dać jakieś takie możliwości i można z nas dużo wyciągnąć czasem.
A propos tego, co mówiła Monika, to chciałem wspomnieć, dzisiaj coś mi się wydaje, że za dużo mam takich skojarzeń literackich, książkę Karla Lewisa, który napisał Listy starego diabła do młodego. To jest pewnie, jak niektórzy z was wiedzą, są opowiadania, które wskazują na to, w jaki sposób szatan może kusić człowieka. I ten doświadczony stary diabeł uczy młodego. I wiecie, jaką podpowiedź daje temu młodemu diabłowi, w jaki sposób może najbardziej zwieść młodych ludzi? Zrób wszystko, żeby się nudzili. Jeśli ludzie młodzi będą się nudzić, to są już w twoich rękach. I niestety musimy skonstatować tak dosyć smutno, że dzisiaj nuda jest chyba dosyć powszechna. Ludzie się bardzo nudzą, również ludzie młodzi często. No i z tej nudy nie zawsze rodzą się dobre owoce, mówiąc zupełnie łagodnie, a mówiąc trochę ostrzej, można by powiedzieć, że czasami człowiek wiele głupot robi właśnie dlatego, że się nudzi.
My się cieszymy, że nasi radiosłuchacze się nie nudzą. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Najprzedziewica.
Teraz zawsze. I kto się z nami połączył? Szczęść Boże, kto się z nami połączył?
Tak słabo słychać.
My bardzo dobrze słyszymy.
Tak słabiutko słychać, nie, ale już się dobrze już słyszę. Chciałam tak krótko dopowiedzieć, że dzwoni Magdalena Szkowa i chciałam powiedzieć, że podejściem do tej audycji należałoby też wspomnieć, jakby do świętego Stanisława Kostki, który przecież żył krótko, 18 lat. No i też tej śmierci się nie dał. Jest jakby dla młodych takim przykładem takiego życia, żeby nie bać się tej śmierci, przejścia życia do życia. A druga też kolej rzeczy, to ja teraz przeżywam tęsknotę, czyli żałobę po świętej pamięci mojej siostrze Ani, która zmarła w wieku 49 lat. W listopadzie właśnie świętokradę zmarła rok temu. I szczerze mówiąc, chodzę do niej na grób i zaczynam pisać listy do niej i czytam jej to wszystko, co po prostu mnie dotyczy, tak jakbym się z nią spotkała po prostu na co dzień. I dla mnie jakby to jest takie przychodzenie właśnie na grób do mojej siostry, to jest to tak, jakbym szła do niej do domu i mówiła jej o tym, co mnie na przykład dzisiaj spotkało, to jest piękne, dzisiaj to na przykład zrobiła. I to było niesamowite wzruszenie, ja tak wewnętrznie jakoś poczułam, jakby się całe niebo uniosło i ja na nią po prostu słuchała. I to takie, że no, umiera bliska osoba i może powiem tak, i zmarli mi rodzice, jakoś inaczej to wszystko przeżywałam. Zmarła mi siostra i chyba ta śmierć mojej siostry tak wpłynęła na moje życie, że ja całkowicie przestałam bać się śmierci i jest to chyba jakaś taka wielka łaska od Boga, bo kiedyś się bałam, że wydawało mi się, że jestem taka no, silna, pewna siebie, ale niestety bałam się tej śmierci, bałam się kwestia życia do życia, nie wiem dlaczego, może nie byłam jeszcze przygotowana, a w tej chwili po prostu się nie boję. Dzięki tej śmierci właśnie mojej siostry nie boję się, bo tęsknię za nią, aczkolwiek to nie jest tak o tą śmierć, ale jakby modlę się w pełni niewoli Bożej, żeby kiedyś mogła się spotkać.
Magda, mamy jakieś takie zakłócenia troszkę. Nie wiem dlaczego. Ale dziękujemy ci za to.
A szczególnie też za te osobiste świadectwo, te doświadczenie takiego, takiej potrzeby podzielenia się z radiosłuchaczami takimi wydarzeniami głęboko intymnymi, osobistymi i także za to świadectwo właśnie tego podejścia do faktu tego, że kiedyś trzeba umrzeć, że to jest inaczej, że ludzie młodzi też powinni umieć na to spojrzeć w sposób dojrzały. Dziękuję też za wywołanie świętego Stanisława Kostki, bo moi drodzy, pamiętajmy raz, że to jest niesamowite. Święty Stanisław Kostka, który w wieku 18 lat umiera w sposób, powiedzmy sobie, no niby, że naturalny, tak? Bo nie poprzez jakiś zamach, ale z powodu choroby. I co odkrywamy? No błogosławiona Karolina, która miała do niego niebywałe nabożeństwo, bardzo była w niego wpatrzona, uważała go za swojego patrona i jest kolejną osobą, która w młodym wieku właśnie traci swoje życie. Jedna osoba z choroby, druga ze złego używania wolnej woli, poprzez którą ktoś dokonuje aktu zabójstwa. I teraz te dwie młode osoby są patronami młodzieży. To jest niesamowite, że właśnie młodzież polska ma przed sobą poprzez natchnienie Ducha Świętego, poprzez Konferencję Episkopatu Polski ma, a wcześniej przez decyzję przecież papieży Stolicy Apostolskiej o wyniesieniu tych młodych ludzi na ołtarze, właśnie ma dwa takie wzorce, też taki chłopak i dziewczyna. I ci właśnie ludzie młodzi, którzy mieli marzenia, pragnienia, a po prostu jednak ich życie się wcześniej skończyło. Jak myślicie, co Bóg przez to właśnie chce nam, wam, współczesnej młodzieży dzisiaj też powiedzieć? Co Pan Bóg chce nam przez to pokazać? Bo nasi patroni, święty Stanisław Kostka, błogosławiona Karolina, to są młode osoby, przez które Bóg taki list do nas pisze. Chce nam coś przez to powiedzieć. Jak uważacie, co Bóg przez to chce nam powiedzieć, wam chce powiedzieć i waszym rówieśnikom?
Myślę, że Bóg chce nam pokazać, że tak naprawdę świętość jest osiągalna dla każdego człowieka, bo Karolina potrafiła swoje życie wykorzystać w pełni. Oddawała się pracy, oddawała się rodzinie, oddawała się bliskim. Często ewangelizowała, nauczała, mówiła innym o Chrystusie. Ona się nie bała tego zmęczenia. Podejmowała trudy życia codziennego I starała się swoje życie wykorzystać jak najlepiej, prawda? Dzięki czemu teraz jest błogosławioną. I takie codzienne zachowanie, takie codzienne podejmowanie trudu i tego, że robimy coś ponad tak naprawdę tą naszą nudę i nasze lenistwo, że chcemy wyjść poza te wszystkie schematy, to pokazuje, że my też możemy być świętymi, że potrzeba bardzo niewiele, wystarczy chcieć, wystarczy trochę pracy. To jest bardzo dobre świadectwo tego, że tak naprawdę świętość jest osiągalna.
No bo właściwie to każdy może być świętym, bo ludzie są do tego powołani, tylko trzeba umieć szukać tego właśnie w takiej codzienności i spełnianiu swoich obowiązków.
Powiedz, drodzy, a czy to ma znaczenie dla dziewcząt, może być święty Stanisław wzorcem, czy tylko dla chłopców? A błogosławiona Karolina tylko dla dziewcząt, czy też dla chłopców? Jak to widzicie?
No, mi się wydaje, że jak najbardziej może być błogosławiona Karolina, czy w ogóle każda jakaś święta kobieta czy dziewczyna wzorem dla chłopaka czy dla mężczyzny. Bo na przykład, no, jak w przypadku błogosławionej Karoliny, no to jej męstwo, prawda? Ta jej odwaga, która może być wzorem dla niejednego chłopaka, mężczyzny, myślę.
A moi drodzy, gdybyście tak mieli dzisiaj spotkać się ze swoimi rówieśnikami, swoimi kolegami i mielibyście koleżankom swoim coś powiedzieć na temat tego spojrzenia na dar życia człowieka, który płynie właśnie od takiej osoby jak Karolina czy święty Stanisław Kosta, to co byście chcieli powiedzieć swoim rówieśnikom? Gdybyście spotkali rówieśnika, który jest taki podłamany i załamany śmiercią kogoś innego, bliskiego, szczególnie może kogoś młodego. Ja pamiętam taki moment, który mnie osobiście niesamowicie poruszył. Ileś lat temu prowadziłem rekolekcje wielkopostne szkolne i rozpoczynałem je, jak to często bywa, w poniedziałek rano z całą szkołą. Mają się rozpocząć rekolekcje. Przyjechałem tam już na parafię dzień wcześniej, byłem w niedzielę. I z samego rana, kiedy przyszedłem do szkoły, byłem w niesamowitym szoku i zaskoczeniu, ponieważ wchodzę do szkoły, a ja widzę, że wszyscy płaczą. Dziewczyny płaczą, chłopacy tacy smutni chodzą i po prostu zaraz się dowiaduję, że właśnie dowiedziano się w szkole, informacja się rozniosła, że jedna z uczennic tej szkoły, która notabene była bardzo zaangażowana w przygotowywanie rekolekcji szkolnych. Ona tam uczestniczyła przy programie, dekorowała szkołę, przygotowywała salę, tam miała też prowadzić jakieś spotkania, pomagać. Się okazało, że ona dzień wcześniej po prostu zginęła, ponieważ zaczadziła się w łazience, w wannie, jakoś gaz się ulatniał, czy jakoś tak było, i ona po prostu zasnęła w tej wannie i wszyscy byli w szoku, prawda? Wszyscy byli w szoku i rozpoczęliśmy rekolekcję od tematu śmierci. Po prostu nie szło nawet zacząć od innego tematu, nie było takiej możliwości, ale mamy telefon, bardzo prosimy, zapraszamy na antenę. Coś tam się nam urwało. No właśnie.
735-099 544 to numer telefonu, na który zapraszamy, aby dzwoniła młodzież, jak się mówiliśmy, do 35 roku życia. Wszyscy inni starsi mają 6 dni w tygodniu, 7 niech odpoczną.
I te rekolekcje, moi drodzy, charakteryzowały się tym, że tak naprawdę później już na zakończenie, no, młodzież mówiła, że to były najmocniejsze rekolekcje, jakie do tej pory przeżyli. I tak właściwie to ta koleżanka zrobiła rekolekcję dla nich wszystkich. I dzień ostatniej rekolekcji, czyli środa, to był dzień, kiedy ja zamiast po prostu z młodzieżą jakoś te rekolekcje inaczej kończyć, to ja prowadziłem pogrzeb szkolny, tak? Prowadziłem pogrzeb tej dziewczyny, która właśnie w ten sposób zginęła. To było niesamowite przeżycie, ale równocześnie niesamowity taki duchowy dar, takie, chociaż to trudno brzmi, prawda, ale taki duchowy dar pobudzający innych młodych ludzi do głębszej refleksji nad swoim życiem. Ale prosimy.
No ja znowu, żeby tak jeszcze bardziej poszerzyć horyzont naszej rozmowy, perspektywę naszej rozmowy, to chcę przywołać jeszcze jedną postać młodego człowieka, który zmarł w bardzo młodym wieku. Myślę mianowicie o Piotrze Jerzym Frassatim, który zmarł dokładnie 90 lat temu w lipcu 1925 roku w wieku 24 lat zarażony Heine Medina. Był człowiekiem, którego pasją był sport, zwłaszcza turystyka górska, ale Benedykt XVI powiedział o nim, że jego pasją był Bóg. A Piotr Jerzy w jednym ze swoich listów napisał tak: wiara dana mi przez chrzest przemawia do mnie pewnym głosem. Sam jeden nie dokonasz niczego, ale jeśli Bóg będzie ośrodkiem każdego twego działania, wtedy dojdziesz do celu. Z całą pewnością Piotr Jerzy miał na myśli nie tylko szczyty górskie, mówiąc o celu.
Ważne jest to, byśmy się uczyli właściwej, dojrzałej postawy chrześcijanina, ale uczyć się takiej postawy to nie znaczy tak, jak uczyć się matematyki i fizyki, tylko to znaczy, żeby kształtować swoją dojrzałą relację do Boga z Bogiem i by w wyniku tego także umieć dostrzegać drugiego człowieka i umieć odpowiednio również mieć odwagę rozmawiać z innymi na takie trudne tematy jak śmierć bliskich. Chcielibyśmy dzisiaj w sanktuarium podnieść jeszcze jeden wątek z darem życia, który się zakończył tak jak u Karoliny, ale dar życia trwa dalej i trwał tak jak i u Karoliny dla jej rodzeństwa, dla jej rodziców. Trzeba było się zmagać z tym doświadczeniem przez całe lata do końca życia, z takim doświadczeniem, że Karolina zginęła, że ktoś jej nie obronił, że mama kazała jej zostać w domu, a może gdyby poszła do kościoła, to jednak byłoby inaczej. Jest jednak wielka też potrzeba zauważenia tych, którzy są bliskimi rodzinami i którzy dalej muszą żyć z tym doświadczeniem śmierci kogoś bliskiego. Tutaj poprosilibyśmy księdza kustosza, by właśnie przybliżył nam też ten kierunek takiego duszpasterstwa, życia sanktuarium, co chyba raczej niespecjalnie jest częste w innych miejscach sanktuaryjnych, by po prostu w jakiś taki szczególny sposób angażowano się w to, by wydobyć, pokazać, unieść gdzieś tam przed oczy innych właśnie osoby, które przedwcześnie straciły życie, czy też w wyniku przemoty, czy też nawet w wyniku wypadków komunikacyjnych. Przecież też tych wypadków nikt nie chciał, nikt nie planował, nikt za nimi nie tęsknił. Parę słów wprowadzenia do dalszej naszej dyskusji.
Kaplica męczenników i ofiar przemocy, jak również pomnik przejście, który upamiętnia tych, którzy zginęli na drogach jako ofiary wypadków komunikacyjnych na drogach i w morzu i w powietrzu, bo też to są wszystkie środki komunikacji. Mówią o tym, że w sanktuarium błogosławionej karne młodej męczennicy chcemy zmierzyć się właśnie z tym tematem, który mówi o tym, że nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. Dlatego chcemy tym wszystkim, którzy doświadczyli zmiany tego życia, pomóc, aby doświadczyli tej prawdy, że ono się nie skończyło. Dla wielu rodzin, którzy stracili kogoś bliskiego, często jest takie doświadczenie, że świat się zawalił, skończyło się wszystko. Wszystko jest przegrane, wszystko jest po prostu jest dramatem, bezsensem. I to jest, można powiedzieć, prawie u każdej osoby taki pierwszy strzał, pierwsze doświadczenie dramatu śmierci kogoś bliskiego. I to wszystko może prowadzić do bezsensu. To wszystko może prowadzić do tego, że nasze życie straci wartość, wszystko się poprzewracało. I teraz patrząc na Karolinę, można zobaczyć, że to nie jest prawda, która ostatecznie tutaj w tym miejscu przemawia do nas. Prawda, która w tym miejscu przemawia, to że śmierć Karoliny narodziła nowe życie. Dziewica, męczennica rodzi nowe dzieci. Zobaczmy, miasteczko, które się urodziło już szósty raz, rodzi ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj, żeby wzrastać jako dzieci Karoliny. Tutaj przyjeżdżają nie tylko na miasteczko, ale przecież i jako spotkania KSM-u, jako spotkania ludzi, którzy przygotowują się do dalszej drogi życia. Przyjeżdżają do Karoliny, dziewicy i męczennicy, po to, żeby pielęgnować życie. Tak samo i te dwa pomniki, które mówią o tym, że śmierć dzisiaj dosięga wcześniej czy później, a najtrudniejsza jest ta śmierć nagła, mówią o tym, że osoby, które zostały dotknięte tą śmiercią, najbliższa rodzina, ma szansę u błogosławionej karny zobaczyć, że właśnie ta śmierć może zrodzić nowe życie. Tutaj słyszeliśmy, jak Daria mówiła o tym, że nowe relacje się narodziły, nowa jakość relacji. To wszystko jest możliwe nie od razu, niełatwo. Nie da się tego jakby cudowną różdżką osiągnąć albo jakimś niezwykłym zastrzykiem czy tabletką pokonać. Dlatego zapraszamy tutaj do błogosławionej Karyny, aby iść w takie męczeństwa, aby być na miejscu męczeństwa, aby pobyć przy jej sarkofagu, aby przejść przez pomnik przejście, aby pobyć w kaplicy męczenników. Dzisiaj tam trwa przed urodzinami Karoliny adoracja, czyli można powiedzieć afirmacja życia. Życia, które ukazuje nam Chrystus, który dla nas staje przed nami i mówi nam o życiu. To wszystko skierowane jest do ludzi, którzy tak bardzo doświadczyli z jednej strony utraty życia, ale z drugiej strony tak bardzo potrzebują w tym sanktuarium, żeby ktoś im powiedział o tym, że życie ma swoją najwyższą wartość. Ono się zmieniło, ale się nie skończyło. Dlatego zapraszamy tutaj i na czas modlitwy, na czas refleksji, na czas wsparcia, dzielenia się każdego miesiąca, na zakończenie miesiąca, tak zwany ostatni weekend i września, października, listopada, zapraszamy na tak zwane grupy wsparcia. Będziemy się z wami modlić, będą tutaj osoby, które już ten temat nieco przerobiły, nieco przemyślały, będą osoby, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem, trudnym doświadczeniem, ale dzieląc się też będą mogły pomóc innym, a też sami sobie, kiedy we wspólnocie się spotykamy.
Jeszcze mamy małą chwilę, by dalej prowadzić nasze rozważania. Moi drodzy, przed utworem, zanim coś zagramy, to do przemyślenia takie małe takie zainspirowanie. Zobaczmy debaty na temat życia, poczętego życia, aborcji, czyli zamachu na życie, in vitro, o którym za chwilkę dwa zdania też dopowiemy, ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że ludzie, którzy mają dojrzałą relację z Bogiem, który jest osobą, kocha człowieka, mają głębokie poczucie poszanowania i wartości życia, godności życia człowieka. Trzeba rozumieć, że właśnie poszanowanie wartości i godności życia człowieka jest konsekwencją odkrywania prawdziwego Boga i Jego miłości do człowieka, miłości do Stwórcy, który dał człowiekowi życie. Tutaj ksiądz biskup przywołał kwestię tych myśli, cytatów z tych, o tych refleksjach, jak to stary diabeł uczy młodego diabła. My też pamiętajmy, że diabeł od początku nienawidził życia ludzkiego. On od początku miał niesamowitą nienawiść do życia człowieka, a więc po prostu od początku zamach na życie człowieka, pod różną interpretacją, pod różną motywacją, usprawiedliwianą na różne sposoby, ale jednak na końcu tych różnych rzeczy stoi zamach na życie kogoś drugiego. Patrzmy, jak też wygląda nasza relacja z Bogiem, bo jeżeli ja nie mam poczucia wartości i godności życia, nie mam poczucia wartości i godności drugiego człowieka, to ja już mam odpowiedź na to, że moje życie, widać, nie jest do końca pięknie poukładane z Panem Bogiem. Dowodem na to, że życie Boże w człowieku dobrze się pięknie układa i dojrzewa, jest właśnie również to, jak ja przeżywam i odbieram wartość i godność życia ludzkiego. Nie ma możliwości żyć z Bogiem w miłości, nie mając poszanowania do tego daru. To jest po prostu niemożliwe. I tak z tą refleksją idźmy dalej, ksiądz Marcin.
Tak, zapraszamy już na muzykę, ale przypomnę tylko numer telefonu 735-099-544. Powtórzę, 735-099-544, przepraszam. I jesteśmy również na Facebooku.
I w ten wieczorek coś jeszcze napiszmy na Facebooku.
Tak, a są coraz ciekawsze wpisy. Może za chwilę właśnie przeczytam bardzo ciekawy, troszkę dłuższy, ale ciekawy wpis. czas wzrastania, z zabawy koło Tarnowa, Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kuskówny. Tutaj jest KSM zebrani, ale są zebrani ludzie, którzy są związani z miasteczkiem modlitewnym, na czele z księdzem biskupem Sławem Lechowiczem, także księdzem kustoszem Zbigniewem Szostakiem. A ja chciałbym przeczytać taki piękny wpis, który nam tutaj jedna ze słuchaczek zaoferowała na Facebook Czas Wzrastania. I miałem go i gdzieś mi znikł, ale to nic nie.
Jak widzę, tam dosyć dużo tych wpisów jest, więc tak, one aktywnie się pomnażają. Piszcie, moi drodzy, będziemy do tych wpisów ciągle powracać. Jest?
Jest inny, ale też bardzo ciekawy. Kasia napisała, ktoś kiedyś powiedział, że każdy dzień należy przeżywać tak, jakby miałby być dniem ostatnim.
Oj, to już pod wpływem ojca, który ciągle tutaj nam ten ostatni dzień, jak ten ostatni dzień byśmy przeżywali. Żeby sam tak, zacząłem przestać mieć możliwość skupić się na audycji, tylko myślę, co bym robił w ten ostatni dzień. Moi drodzy, idziemy dalej, rozważamy, zastanawiamy się nad tym właśnie darem życia, nad tym odkrywaniem daru życia, który też świadczy o tym, jak wygląda nasza relacja z Bogiem, który kocha człowieka i jak my tę relację tworzymy, budujemy. Niesamowita sprawa. Ludzie młodzi też mamy potrzebę, żeby rozumieli tę rzeczywistość. Nie możemy udawać, że to nas nie dotyczy, że to gdzieś jest poza nami, że to tylko jakieś inne osoby jakby w tym temacie. Ja króciutko tylko tak też z gwoli takiej potrzeby serca z młodzieżą rozmawiamy, dyskutujemy, spotykamy się tematy in vitro. Zobaczcie, jak nie chce się czasami mówić o pewnych sprawach w sposób jasny i otwarty. W temacie in vitro sprawa przedstawia się bardzo jasna, tylko trzeba wiedzieć, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Otóż chodzi o to, że chcąc, aby jakieś dziecko się narodziło, urodziło, wielkie, szlachetne pragnienie posiadania dzieci, jak najbardziej, przecież to nie jest złe pragnienie. Ale z drugiej strony, niestety, ale dzieje się to w ten sposób, że najpierw dochodzi do tego, że rozpoczyna się życie kilku ludzi, tak? Mówimy, zarodki są, zarodki. Ale tu chodzi o to, że się rozpoczęło życie innych osób, kilku osób. I jedna osoba otrzymuje ten dar, że jej życie dalej się będzie rozwijało. Że ta osoba po prostu, która już jest konkretną osobą, to już tylko się dalej ujawnia, czy to chłopiec, czy to dziewczynka, ten ktoś ma swoje geny. I teraz właśnie jest rzecz taka, że ktoś jeden żyje poprzez decyzję innych, inni nie będą żyli. I po prostu w ten sposób trzeba umieć patrzeć i też zrozumieć, dlaczego Kościół trwa wiernie na właśnie tym stanowisku kochania i szanowania życia, że też nie ma, że jedno życie jest ponad inne życia, że można po prostu w ten sposób sobie dowolnie po prostu szafować tym Bożym darem. Ale idziemy dalej, mamy telefon, radiosłuchaczy, bardzo prosimy.
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Paweł z Warszawy. Ja chciałem tylko tak króciutko powiedzieć, bo akurat za 10 dni kończę 33 lata i chciałem też przypomnieć, akurat mówimy o młodych ludziach do 35 roku życia, że Pan Jezus też właśnie umarł, jest to synatek, jako bardzo młody człowiek i trzeba też o tym pamiętać. I w ciągu audycji słyszałem, że mówiliśmy też o nudzie. Nie, może na szczęście, nie wiem, co to jest nuda, ale wiem, co to jest też pustka. 3 lata temu straciłem mojego przyjaciela przez narkotyki, tak, w wieku 30 lat. I on mówił bardzo często o pustce. On był człowiekiem wierzącym, ale niestety szatan ciągnął jak gdyby tą pustkę w nim, nie wiem, w jego uczuciach powodował, tak, i oddawał go od Pana Boga. No i niestety straciłem przyjaciela, ale no, też mi dało to dużo do myślenia, tak, że ta pustka to jest jakby dzieło szatana, tak, a Pan Jezus nie chciał, a umarł za nas, no i tyle w zasadzie. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego życzę i dziękuję, że młodzi ludzie do 35 są jednak, nie do 30.
Bardzo dziękuję za ten głos, serdecznie, gorąco. Tak, to jest bardzo ciekawa refleksja wokół tematu, że nie spójrzmy na sprawę tylko jak na nudę, tylko popatrzmy też na sprawę również jako na pustkę w życiu człowieka. Przecież życie ma być wypełnione jakąś treścią, jakimś przeżyciem, doznaniem. Mamy emocje, uczucia, mamy rozum, mamy wolę. To wszystko się wiąże z tym, że życie człowieka powinno być przeniknięte przez jakąś treść i przez budowanie relacji do innych ludzi i do Pana Boga, że tam nie powinno być jednak takiej pustki. Ale moi drodzy, właśnie ta pustka czy nuda, ale dramaty wokół tego wszystkiego, młodsi, starsi, rodzeństwo, rodzice, myślę sobie, że też warto, byśmy dzisiaj zdążyli na tej audycji właśnie także powiedzieć, dlaczego tutaj w sanktuarium tworzy się też takie szczególne miejsce wokół Karoliny, ale i też i z jakich powodów powinni, mogliby przyjechać ci, którzy właśnie też zmagają się z takim trudnym doświadczeniem celu, sensu życia człowieka, którego może się skończyło za szybko.
Ja może zanim o tym, dlaczego tutaj warto przyjechać, to jeszcze o tej pustce i właśnie o tej relacji do Boga i też do drugiego człowieka, to myślę, żeby zacząć taką dobrą relację mieć z drugim człowiekiem i z Bogiem, to trzeba też jakoś zaakceptować siebie przede wszystkim i też jakoś właśnie pokochać siebie, zrozumieć też to, że zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga i wtedy na pewno ta pustka będzie mniejsza, bo z tego też rodzą się właśnie różne depresje. I wtedy ludzie właśnie doznają takiej pustki.
Jeszcze bardzo ważną rzecz poruszyłaś i tej Karolina jednoznacznie pokazuje, że przyjeżdżając tutaj do niej, warto przeżyć tą prawdę, że każdy z nas jest niepowtarzalny. Tak jak ona, 16-letnia dziewczyna, wielu jest zdziwieniem, że na bosaka, w brudnych nogach poszła do nieba. Dla Pana Boga nie jest zdziwieniem, że ona poszła do nieba. My po ludzku możemy mieć swoje hierarchie, wartości i sposoby oceniania, kto powinien iść, a kto nie. I myślę, że ludzie tutaj przyjeżdżają na miasteczko, czyli na spotkania z Karoliną, doświadczają tej prawdy, że każdy z nas w oczach Pana Boga jest jedyny, niepowtarzalny. Myślę, że tutaj można przyjeżdżając odkryć prawdę, jak bardzo ważni jesteśmy, nasze życie, jak bardzo ważne jest w oczach Pana Boga i to, co powiedziałeś, właśnie dla nas powinno być bardzo ważne, że odkrywamy tutaj wartość życia, niepowtarzalność tego naszego istnienia, tego pyłku, prochu na ziemi. Po drugie, wydaje mi się, że tutaj ludzie mogą odkryć też taką prawdę, że to życie, które gdzieś tam ogląda się w telewizji jako kolorowe, fascynujące, zobaczcie, że no niezwykłe samochody, niezwykłe wydarzenia, ciągle chcemy oglądać jakieś no karkołomne rzeczy, które przekraczają jakieś możliwości człowieka, zarówno w sferze dobra, jak i zła. To ludzi dzisiaj fascynuje. A Karolina pokazuje nam, że tak życie toczy się w tym codziennym zmaganiu się. Tu jest jakość tego życia. I to dzieje się też na miasteczku i kiedy się po tych różnych miejscach, które można zobaczyć i jeszcze dotknąć, w których żyła Karolina, ona mówi nam o tym, że tak naprawdę ta wielkość życia rozbija się w codzienności. To codzienność decyduje o tym, czy mamy tą wielkość życia, piękno życia, czy żyjemy w tym świecie realnym, czy wirtualnym. I jeszcze wydaje mi się, że na miasteczku zauważymy, że mimo, że wszyscy mają telefony, że te telefony, owszem, są używane, ale wielu ludzi chce przez to przebywanie razem przejść z tego wirtualnego doświadczenia komunikacji, gdzie wydawałoby się, że dzisiaj ta komunikacja jest cudowna, że mamy tylu przyjaciół, że mamy tak cudowne relacje z wszystkimi, że tak się doskonale rozumiemy. Tutaj to, co zostało powiedziane, wielu przeżywa pustkę, mimo że ma tysiące ludzi na swoim Facebooku czy na skrzynce kontaktowej, a są samotni. Dzięki temu, że mogą się spotkać, dzięki temu, że możemy wspólnie przebywać, tworzyć relacje nie wirtualne, pozorne, ale rzeczywiste, te spotkania, które się odbywają w czasie warsztatów, grup dzielenia, to naprawdę doświadczenie tego, że mamy sobie coś do powiedzenia, że mamy też do posłuchania jeden o drugim. Dlatego ja już chcę Was teraz słuchać.
Tutaj została poruszona taka myśl, że często zapominamy o tym, że powinniśmy walczyć o swoje życie, tak jak Karolina, idąc za jej przykładem. No i to, co ksiądz powiedział, że współcześnie, mimo że mamy ułatwiony kontakt, prawda, ze sobą poprzez internet, poprzez Facebook, SMS-y, to jednak, kiedy przychodzi nam po prostu porozmawiać z drugim człowiekiem w rzeczywistości, to mamy problem, bo w internecie każdy nabiera odwagi, a przed drugim człowiekiem, kiedy patrzy mu w oczy, często nie potrafi przyznać prawdy o sobie, nie potrafi się otworzyć. To jest dosyć ciężki temat, bo myślimy, że dzięki temu się otworzymy, że będzie nam jakoś łatwiej. A tutaj naprawdę, że to staje się coraz trudniejsze, bo zamykamy się na to, co się dzieje.
To jest też kwestia taka, że chyba warto zauważyć, że walka o życie to nie tylko, żeby nie stracić życia biologicznego, ale też nie stracić tego życia duchowego i młody człowiek, żeby go nie stracił. A więc zmaganie się o to, żeby moje życie miało jakość, żeby ono nie zostało zmarnowane, żeby ono tak nie zwiędło po prostu. I również potrzeba zmagania się tego wewnętrznego jakość swojego życia. Moi drodzy, tutaj w tej audycji też często zapraszamy młodych ludzi do pewnych wydarzeń, do jakichś propozycji wakacyjnych, nie tylko w ciągu roku, do jakiegoś podejmowania swojego zaangażowania, żeby mieć tą odwagę i chęć wejść w coś, co jest dobre, coś tworzyć. Tutaj dzisiaj pozdrawiamy Was z miasteczka modlitewnego Karoliny, jej urodziny, świętowanie. Kwestia zaproszenia tych, którzy chcą i potrzebują znaleźć takie wsparcie duchowe w wyniku właśnie dzisiaj, co szczególnie rozważamy, utraty życia bliskich, szczególnie młodych ludzi, ale też zapraszamy na inne wydarzenia. Błogosławiona Karolina jest patronką różnych wspólnot, grup. Sami obierają sobie jako patrona, również są sytuacje, kiedy to idzie drogą taką hierarchii kościelnej, jak to, że KSM ma Karolinę jako patronkę decyzją Konferencji Episkopatu, ale też jest i tak, że Karolina właśnie przez to patronowanie młodzieży patronuje poszczególnym przedsięwzięciom i w niedługim czasie też będzie patronowała młodym ludziom, którzy nie tylko w Polsce, z Polski, ale w Polsce będą się zbierać z całego świata. Proszę księdza biskupa.
Podziwiam inteligencję księdza Zbigniewa, który tak potrafił przejść, żebym ja mógł powiedzieć kilka słów o inicjatywie, która się zrodziła w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Mianowicie myślę o Światowym Kongresie Młodzieży Polonijnej, który odbędzie się w dniach od 17 do 20 lipca przyszłego roku, a więc w dniach bezpośrednio poprzedzających Światowe Dni Młodzieży. Jak nazwa mówi, będzie to spotkanie młodych ludzi ze wschodu i zachodu Europy, z północy i z południa, w zasadzie z wszystkich kontynentów. Będziemy zastanawiać się nad miejscem osób młodych w Kościele, nad ich odpowiedzialnością za Kościół i chcemy zaprosić z różnych ośrodków polonijnych młodych ludzi, którzy już pełnią funkcję moderatorów, liderów lub mają wszelkie ku temu predyspozycje. Kiedy patrzymy na błogosławioną Karolinę Kuskównę, to zauważamy, że ona mimo młodego wieku była osobą bardzo dojrzałą, mądrą i co ciekawe cieszyła się autorytetem wśród swoich rówieśników. O czym świadczy to, że na przykład uczyła katechezy, o czym świadczy fakt, że jej rówieśnicy wskazywali na nią jako pierwszą duszę do nieba, którzy po jej śmierci w zasadzie się w samych superlatywach o niej wyrażali. A więc błogosławiona Karolina Kuskówna jest dowodem na to, że poprzez ludzi Pan Bóg działa i chce działać również we wspólnocie Kościoła. Na samym początku tej audycji niektórzy z Was wspomnieli również o tym, że znaleźli się na miasteczku modlitewnym dzięki swojej koleżance, dzięki koledze, dzięki pośrednictwu kogoś z Waszych znajomych czy bliskich. Więc bardzo ważną rolę odgrywa towarzystwo, bardzo ważną rolę odgrywają nasi rówieśnicy i stąd Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Komisja Episkopatu Polski do spraw Polonii i Polaków za granicą chce zebrać liderów duszpasterstwa młodzieży ze środowiska polskich emigrantów po to, aby spotkać się, po to, aby się wymienić doświadczeniami, po to, aby się również uczyć brania odpowiedzialności zarówno za wspólnoty kościelne, jak i za społeczności lokalne, w których ci młodzi się znajdują. A więc jeśli mogę, to chciałem się już zwrócić z tego miejsca z apelem do wszystkich duszpasterzy, zwłaszcza rektorów, koordynatorów duszpasterstwa polskojęzycznego, do duchownych, do osób zakonnych, o to, aby ze swojego środowiska wytypowali takich reprezentantów, którzy przybędą do Warszawy w dniach od 17 do 20 lipca przyszłego roku. A wracając jeszcze do tematu przewodniego naszego spotkania, myślę, że należy oczywiście zawsze patrzeć w kierunku Jezusa Chrystusa, bo On jest źródłem, bo On sam powiedział, że przyszedł na ten świat, aby dać nam życie i to życie w obfitości. No, ta obfitość życia Jezusa to jest nic innego jak życie szczęśliwe. Ksiądz Kustosz tutaj wiele razy podczas naszego spotkania walczył o to, żeby mówić o Karolinie Kuskównie, która broniła swojego życia. Bo ona rzeczywiście broniła swojego życia, ale nie dlatego, że bała się przejścia z tego świata do domu Ojca, tylko broniła tego życia, bo wiedziała, że życiem jest Jezus, że również życie wypełnione obecnością Jezusa jest darem, którego trzeba bronić. A więc ja bym chciał bardzo serdecznie życzyć wszystkim słuchaczom, by wypełniali swoje życie obecnością Jezusa i by mieli w sobie tyle entuzjazmu i tyle szlachetnych pragnień, ile ci młodzi, którzy są tutaj w tym miejscu w zabawie, którzy dzielili się świadectwem swojego życia ze słuchaczami i którzy przebywają w miasteczku modlitewnym.
Ksiądz biskup był łaskaw w swojej wspaniałomyślności, zasługami własnymi księdza biskupa Jerzego Mazura, co do wymyślenia kongresu, obdarować obficie KSM. Tak, dziękujemy za to, ale prawda jest taka, że to księża biskupi inspirowali ten temat. Moi drodzy, my ufamy i mamy nadzieję też, że właśnie takie audycje jak obecna, one będą służyły pomocą w takim odkrywaniu własnej drogi do Pana Boga, także za przykładem właśnie takich osób jak błogosławiona Karolina. W książce Piękny jest Bóg, a Ty, którą miałem przyjemność tutaj po konsultacjach z księdzem Kustoszem wydać właśnie w celu takim, by dbać o prawdziwe rozumienie, prawdziwy obraz błogosławionej Karoliny. Żeby nie było tak, że wypaczymy jej obraz właśnie i stanie się taka cukierkowata lub tylko sprowadzona zostanie w historii do wydarzenia właśnie tej napaści, utraty, śmierci w wyniku obrony cnoty czystości. Bóg mówi do nas przez świętych, pokazuje, że nieważne, czy jesteś z rodziny bogatej, czy biednej, czy masz możliwość podróżować, czy nie, czy masz możliwość się bardzo kształcić, czy też nie, że w każdym środowisku, w każdych warunkach, w których jesteś, może stawać się pięknym, wspaniałym człowiekiem. Dar życia, jeżeli Bóg dał ci dar życia, to jest tak cenny dar, że to nie jest istotne właśnie w jakich okolicznościach żyjesz, biednych czy bogatych, że tak jeszcze raz wspomnę. Po prostu to jest niesamowicie ważne, żeby odkryć tą relację miłości z Bogiem, który dał nam życie w tej szerokości geograficznej, w tej rodzinie, a nie w innej. Mamy tych rodziców, a nie innych. Mamy te rodzeństwo, a nie inne. Ba, popatrzmy. Niektórzy młodzi ludzie mówią, że chcieliby żyć na przykład w innych czasach. Albo że dzisiejsze czasy są takie czy inne, trudne. Popatrzmy na to, że Bóg, jeżeli dał ci życie tu i teraz, to znaczy On uznał, że to życie, w którym obecnie jesteś, jest życiem dla ciebie. I to są twoje okoliczności życia. Spotykam wielu młodych ludzi sfrustrowanych, że żałują, że gdzie indziej się nie urodzili, że nie mają innych warunków do życia i tak dalej, i tak dalej. I nie umieją odczytać, że Bóg, dając im życie w tych warunkach, w których są, wcale nie dał im mniejsze szanse na piękne, szczęśliwe życie jak innym. Po prostu to jest ważne, żeby ludzie młodzi umieli to po prostu odkrywać i żeby umieli to po prostu też zobaczyć. A tak na koniec, puentując naszą audycję, co ciekawego, jakie takie jedno czy dwa zdania, kończąc nasze spotkanie z radiosłuchaczami, byście chcieli przekazać? Co byście uważali za słuszne, żeby po prostu podzielić się jeszcze tak na koniec taką złotą myślą, jakąś przesłaną jeszcze od nas do innych? Bardzo proszę.
No, ja sobie tak pomyślałam właśnie, że taką drogą do pięknej śmierci jest piękne życie. No, jeżeli śmierć można nazwać piękną. Ale myślę, że jeżeli przyjmiemy, że właśnie to jest takie przejście do nieba, na tą drugą stronę, no to można. Tylko właśnie trzeba dobrze wykorzystać ten czas, który jest nam dany tutaj na ziemi.
I ja też właśnie z tego metryka modlitewnego wyniosę to, że trzeba słuchać się Pana Jezusa i Pan Jezus właśnie do nas mówi w ciszy. I to jest też takie piękne zdanie, które do mnie przemówiło właśnie powiedziane przez księdza Piotra, który prowadzi u nas to miasteczko modlitewne. I tak nawiążę do tych właśnie telefonów, bo dużo właśnie teraz młodych ludzi jest uzależnionych tak czy od tego Facebooka, od ciągłego noszenia przy sobie telefonu, właśnie pisania SMS-ów. A powiem Wam, że naprawdę warto, żeby tak się wyłączyć, wyciszyć, po prostu zostawić ten telefon, napisać, jak tutaj właśnie słyszę, jak ludzie są na tym miasteczku modlitewnym i piszą do rodziców tam rano, że dobrze, tam zjadłem, nic mi nie jest, ciepło i w ogóle fajnie, że nie będę się odzywała przez cały dzień i po prostu się wyłączają, wyciszają telefony. To naprawdę bardzo dużo też daje i myślę, że to tak powinno być.
A ja pragnę podzielić się taką myślą, że nie powinniśmy się bać iść za przykładem błogosławionej Karoliny i powinniśmy pamiętać, że Bóg kocha każdego z nas bez wyjątku i powinniśmy Mu zaufać.
Ja na koniec chciałem dodać, że tutaj to, co już wybrzmiało w różnych wypowiedziach, postać błogosławionej Karoliny jest nie tylko takim wzorem, ale też i wyrzutem. Wyrzutem dla mnie osobiście i to, co sobie coraz bardziej też uświadamiam też na tym miasteczku modlitewnym. Uświadamiam sobie to, że właśnie nie jestem konsekwentny do końca i myślę, że każdy z nas w jakimś stopniu też to ma, że nie realizujemy tak jak ona swojego życia, ideałów, dążenia do świętości właśnie w takich małych rzeczach. Bo na życie nie składają się duże, jednorazowe jakieś elementy, ale konsekwencje i radykalizm w takich małych, drobnych, codziennych elementach.
Że uczestniczymy dzisiaj w audycji w gronie wielu młodych ludzi, to chciałbym taki jeszcze mały dowód na to, że tutaj właśnie młodzi ludzie są mocno zaangażowani w tę audycję, powiedzieć taki mały epizod przed naszą audycją. Probania jeszcze była zamknięta, zanim weszliśmy na nasze rozmowy przygotowujące nasze audycje z młodzieżą, którą tutaj zbieramy. Widzimy się pierwszy raz, bo tutaj właśnie z ramienia ich uczestnica w tym miasteczku modlitewnym. Na plebanie wejść nie możemy, bo jeszcze było zamknięte. Czekamy, nie znamy się, poznajemy się przy okazji. Przy okazji jeszcze widzę tutaj się wokół tej grupy młodzieży, z którą ja rozmawiam, kręci się jakiś inny młody człowiek, coś tam zagląda w telefon, sobie myślę, coś tu widzi, że my się zbieramy, jest obok nas, chyba nie ma odwagi do nas podejść, coś powiedzieć. Pewnie też może, nie wiem, może też przyszedł i nie wie, jak tu zagadnąć, więc mówię do niego, a ty to co, też z nami na audycję? Nie, ja wam będę ją realizował, mi odpowiada. Właśnie siedzi tutaj, siedzi, uśmiecha się do nas też młody człowiek, który właśnie realizuje z nami tę audycję. I tak, bo tu jest dużo ludzi, chciałbym powiedzieć, dzisiaj też chcemy podziękować właśnie dla Radia Maria, dla telewizji Terwam. Z racji tej, żeby tak wiedzieć, no i program na żywo był bohaterów Westerplatte młody, wcześniej transmitowany na żywo, prowadzony właśnie w sąsiedztwie namiotów tego całego miasteczka modlitewnego. Jak również cieszymy się, że jest kręcony reportaż o sanktuarium właśnie przez reporterów z telewizji Trwam, by opowiadać o polskich sanktuariach. Ta audycja tutaj teraz obecna, właśnie też radiowa, tak do późniejszych godzin z pierwszego piętra tutaj tak siedzimy sobie, studio mamy takie bardzo specyficzne. nieczęsto w takich okolicznościach funkcjonujemy, za co też bardzo serdecznie dziękujemy, że właśnie tu z tego miejsca od Karoliny, od sarkofagu właśnie tutaj, gdzie ona jest pochowana, gdzie ona spoczywa, no i z jej rodziną najbliższą, rodzice też tutaj na cmentarzu spoczywają i właśnie z tego też powodu tych wszystkich, którzy mają takie różne doświadczenia rodzinne, właśnie dlatego szczególnie zapraszamy tu do tego sanktuarium.
Ja jeszcze chciałbym dodać od siebie, że właśnie to przyglądanie się Karolinie, jej życiu, też jej śmierci, skłania mnie do takiej refleksji, czy ja potrafię swoje cierpienie ofiarować Panu Bogu. Już może nie mówiąc, nie mówię od razu o tam męczeńskiej śmierci czy coś, ale takie najzwyklejsze jakieś trudne chwile, które przychodzą w życiu każdego człowieka, w zwykłej codzienności, jakaś choroba, samotność. Myśli się to właśnie o jakichś wielkich ideałach czasem, a właśnie jak ciężko jest ofiarować czasem Panu Bogu tą chwilę samotności, cierpienia i wytrzymać to, przeżyć to dla Niego, bo właśnie też w tych trudnościach, w tym zmaganiu się też właśnie wiara człowieka dojrzewa.
Myślę, że też jednym ze znaków, które pokazuje nam Karolina, że dar życia jest bardzo cenny, to jest pierśń błogosławionej Karoliny. On nie jest dla aniołów, to jest dla ludzi, którzy odkrywają może na nowo, albo doświadczyli właśnie, że cennym darem jest dar życia, życia pięknego, czystego, jest ten pierścień. Zachęcam, że może właśnie w ten sposób też popatrzeć na Karolinę, która podpowiada nam, że ten dar, który otrzymaliśmy, ma być piękny, szlachetny i że z Karoliną trzeba o ten dar powalczyć, a znakiem tej walki niech będzie pierścień.
Sądzę, że też warto może przywołać słowa, które powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II podczas beatyfikacji Karoliny Kuskówny, mówiąc: przypatrzcie się powołaniu waszemu. My tutaj mówimy cały czas o życiu ziemskim, o życiu wiecznym, a więc mówimy o powołaniu. Życie jest darem, ale życie jest powołaniem, wezwaniem ze strony Pana Boga. I myślę, że przy Karolinie Kuskównie możemy również odkrywać nasze powołanie do życia w małżeństwie, do stanu duchownego czy zakonnego. Możemy również umacniać się na drodze odkrytego już powołania i sądzę, że takie spojrzenie jest bardzo ważne, zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy są w tym wieku, kiedy odkrywają swoje powołanie i w ogóle powinni myśleć również o swoim życiu w kategoriach powołania. To nie jest tylko my jesteśmy panami naszego życia, my wtedy będziemy szczęśliwi, jeśli przekonamy się, na jakiej drodze Pan Bóg chce nas widzieć, na jakiej drodze potrafimy zrealizować siebie, spełnić siebie, wypełnić zadania, jakie Bóg przed nami stawia. Więc zwracam się bardzo tutaj do wszystkich obecnych zarówno w zabawie, jak i przy radioodbiornikach, aby przez wstawnicę błogosławionej Karoliny również modlili się o odkrycie swojego powołania i o wierną realizację tego powołania.
Moi drodzy, powoli czas naszej audycji dobiega końca. Jakby nie patrzeć, płynie tylko w jednym kierunku czas. Więc i ku końcowi zmierzamy. Prosimy powoli przygotowywać sobie może brewiarze, tym, którzy chcą się włączyć do komplety wspólnie z nami. Przed kompletą będzie czas jeszcze na sięgnięcie po brewiarz w trakcie utworu, muzyki jeszcze jednej takiej na dobranoc, ale zanim to nastąpi, to my chcemy pozdrowić od nas kogoś, kogo gdzieś tam mamy w naszym pragnieniu, w sercu, w myśle, by wspomnieć i pozdrowić. Kogo byście chcieli pozdrowić właśnie z anteny obecnej audycji naszego radia?
To ja chciałabym pozdrowić całą rodzinę i całe pierwsze liceum ogólnokształcące w Nowym Sączu.
Chciałam też pozdrowić całą moją rodzinkę Lizoniów i całą moją miejscowość Zabrzeż.
Serdecznie pozdrawiam Karolinę Plutę, która tutaj organizowała kiedyś miasteczko, była jego szefową, a dzisiaj leży chora i pewnie nas słucha. Modlimy się za ciebie, Karolinko, i mamy nadzieję, że szczęśliwie powrócisz ze szpitala i będziesz dalej radośnie realizowała swoje powołanie i swoje marzenia życiowe. Również pozdrawiam tych wszystkich, którzy walczą o dar życia. Pozdrawiam serdecznie tych wszystkich, którzy dzisiaj przyjechali też z Karolkiem i walczą o jego życie. tych, którzy właśnie jak Karolina doceniają dar życia i podejmują wiele starań, aby to życie ochronić, na ile to jest możliwe, ocalić go, rozwijać.
Ja pragnę pozdrowić oczywiście moich bliskich, wszystkich z mojej parafii w Czarnej Tarnowskiej. Chciałabym też pozdrowić szkołę na ewangelizacji w Tarnowie oraz wszystkich, którzy należą do ruchu Czystych Serc.
Ja pozdrawiam wszystkich mieszkańców Kamionki Wielkiej, wszystkich KSM-owiczów, proboszcza. Chciałbym pozdrowić również wszystkich uczniów, nauczycieli, całą załogę szkoły, zespołu szkół nr 2 im. Sybiraku w Nowym Sączu, wszystkich moich bliskich i znajomych.
Chciałem pozdrowić całą moją rodzinę, głównie myślę tutaj o moim domu rodzinnym, rodziców, rodzeństwo.
Ja chciałem pozdrowić całą rodzinę, zwłaszcza rodziców, brata, całą parafię Bożęcin Górny oraz wspólnotę seminaryjną z Rzeszowa.
Pozdrawiamy serdecznie, gorąco także księdza biskupa Stefana Rygmunta i tutaj u błogosławionej Karoliny wspieramy i o tą wytrwałość i taką łaskę wzmocnienia. Pozdrawiamy też serdecznie, myślę, tych wszystkich, którzy przyczynili się do wsparcia naszych audycji tutaj w sanktuarium, do przyjęcia tak dużej ekipy radiowej, telewizyjnej. Mamy gdzie spać tutaj po sąsiedzku w hotelu.
W końcu, miasteczko modlite, namiotowe.
Też po prostu pozdrawiamy serdecznie księdza prałata Sołtysika. Pozdrawiamy gorąco biskupa Tomasika Henryka, który z nami z KSM tak też wiele właśnie czasu i lat spędzamy razem w tych dziełach duszpasterskich. Dziękujemy serdecznie radiosłuchaczom, wszystkim, którzy pisali, dzwonili. Przepraszamy, że nie wszystkie, jak zawsze, jesteśmy w stanie wpis odczytać, jest ich bardzo wiele.
Ale zawsze można sobie wejść i dokładnie odczytać, bo są naprawdę ciekawe wpisy, przypomnę, Facebook Czas Wzrastania.
Kontynuować rozmowy można dalej, nasze niedokończone Czas Wzrastania. My zapraszamy na następne audycje, będziemy się jeszcze nieraz słyszeli. Teraz... Cóż, zanurzając się w sen z wielką nadzieją, że będziemy mogli rozpocząć piękny dzień. Jeden ksiądz kiedyś głosił takie przemówienie do innych wiernych i tak do nich mówił: i tak widzicie, Bóg kocha człowieka, daje nam życie i kiedyś przed nim staniemy i może by się tak co stało i nawet nagle, co nie daj Boże.
Amen.
Tak to czasami właśnie jest.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za ten program, dziękujemy za zaproszenie tutaj do zabawy, dziękujemy księdzu biskupowi Wiesławowi Lechowiczowi za to, że uczestniczył, za to, że nas ubogacił i swoim słowem, błogosławieństwem, posługą tutaj podczas tej audycji. Dziękujemy kustoszowi, księdzu Zbigniewowi Szostakowi za gościnę i za przygotowanie tego pięknego studia plenerowego. No i oczywiście księdzu Zbigniewowi Kucharskiemu, który jest głównym asystentem KSM-u w Polsce, przy KSM-ie w Polsce, za zorganizowanie tego wszystkiego też tutaj na miejscu. No i młodzieży, która tutaj uczestniczyła, z klerykiem na czele.
Ojciec Marcin nie przyznał, że wyszedł pod dobre ręki, bo ksiądz biskup właśnie Wiesław konsegrował go na diakona.
No tak się zdarzyło, za co jestem bardzo wdzięczny.
Ja też się bardzo cieszę i księdzu Marcinowi, całej ekipie radia, telewizji Trwam też życzę wszystkiego dobrego, dużo Bożego błogosławieństwa.
Dziękuję jeszcze raz, dziękuję słuchaczom, dziękuję wszystkim za uwagę, Krystianowi i Waldemarowi za realizację tego programu i proszę już na antenę Toru, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.